Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam Państwa serdecznie, a w studio witam naszych gości. Pan dr Witold Mieszkowski, syn zamordowanego przez komunistów komandora Stanisława Mieszkowskiego. Szczęść Boże, panie doktorze. Pan Tadeusz Marek Płużański, syn Tadeusza Płużańskiego, współpracownika rotmistrza Witolda Pileckiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A także z Fundacji Łączka pani Beata Sławińska, prezes Fundacji.
Wiceprezes, szczęść Boże.
I pan Paweł Polkowski, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Obywatelskiej inicjatywy w walce o prawdę historyczną w Polsce, to temat naszych dzisiejszych rozmów. Państwo taką inicjatywę zgłaszają, państwo taką inicjatywę przeprowadzają. Proszę powiedzieć, na czym ta inicjatywa polega? Może podsumujmy część także tę telewizyjną dla tych, którzy spośród radiosłuchaczy dołączyli do naszego grona.
Ja może powiem tak na początek, że bardzo dziękujemy za zaproszenie do studia i cieszymy się, że możemy się podzielić wcześniej z telewidzami, a teraz ze słuchaczami Radia Maryja, no tym, co robimy. Ja myślę, że to jest misja bardzo ważna, misja dla właściwie wszystkich patriotów. My walczymy o to, że my jako Fundacja Łączka walczymy o to, żeby ci żołnierze przepraszam, niepodległości, którzy zostali zamordowani na Rakowieckiej w Warszawie, a następnie zrzuceni haniebnie do dołów śmierci na Łączce Warszawskiej, na Powązkach, żeby oni po tylu latach pogardy wreszcie doczekali się godnego pogrzeb. No i my jesteśmy po to, żeby, no mam nadzieję, że nie wyręczać państwo polskie w tym dziele, ale no żeby pomóc, żeby wskazać pewne drogi, dopowiedzieć pewne sprawy, bo wydaje się, że władze dzisiejszej Polski są trochę zagubione, nie za bardzo wiedzą, jak honorować żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, nie potrafią też przekazać podstawowych informacji, kim byli ci żołnierze. Na przykład, no z czym związany jest dzień 1 marca, czyli Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ja nie zauważyłem, żeby ten dzień, prawda, był jakoś przybliżany Polakom, żebyśmy wszyscy mogli się dowiedzieć właśnie, kim byli ci żołnierze, komu służyli, że służyli niepodległej Polsce i często za nią oddali życie. To powinna być wielka kampania informacyjna, prawda? Nawet billboardowa, no przecież państwo ma odpowiednie środki do tego. Można wykupić w gazetach, prawda, reklamy, żeby Polacy wiedzieli, kim byli żołnierze wyklęci, bo większość z nas niestety cały czas nie ma tej podstawowej wiedzy. A skoro mamy Dzień Państwowy, Święto Narodowe, no to powinny za tym iść też konkretne działania informacyjne, czego nie ma. Z kolei Fundacja Łączka ma za zadanie informowanie Polaków właśnie, czym była Łączka, co to jest za miejsce, że jest to miejsce szczególne, że jest to miejsce święte dla każdego Polaka. Informowanie o tym, kogo komuniści zamordowali tam. Informowanie w końcu o tym, jak powinien wyglądać pogrzeb tych naszych wspaniałych bohaterów, jak również pomoc w tym, jak powinno wyglądać miejsce ich upamiętnienia, czyli Panteon Polski Podziemny. Że to musi być rzeczywiście wielki, widoczny z daleka pomnik. Taki widoczny ślad ich bohaterstwa, żeby to nie był malutki pomniczek, ale może coś na wzór cmentarza Orląt Lwowski, gdzie wszyscy Polacy, prawda, poinformowani o tym właśnie, co to jest za miejsce, będą mogli w kolejnych latach oddać hołd tym naszym żołnierzom niepodległości, gdzie będzie też miejsce właśnie, żeby oficjalne delegacje, prawda, tam przybywające, mam nadzieję, też z innych krajów, żeby oddały hołd żołnierzom niepodległości. Może szczególnie powinni tam się stawić nasi byli alianci zachodni, którzy no jak wiadomo, w Teheranie i w Jałcie zdradzili nas, no, i oddali Stalinowi. Może teraz warto, żeby żołnierzom wyklętym również przez nich, prawda, żeby oddali im hołd, ale do tego potrzebny jest wielki, odpowiedni teren i wielki pomnik, panteon, który właśnie w taki godny sposób upamiętni tych naszych ewidentnie bohaterów narodowych.
Ja tutaj jeszcze chciałam dodać, że celem właściwie fundacji, może nie tyle celem, co zadaniem fundacji, jaki przyjęliśmy na siebie, jest też właśnie dialog pomiędzy, jesteśmy trochę takim rzecznikiem społeczeństwa oraz rzecznikiem rodzin, bo zauważyliśmy, że musi powstać jakaś instytucja, czy to jest stowarzyszenie, czy to jest fundacja, czy jakikolwiek inny podmiot prawny, który będzie reprezentował interes szczególnie rodzin, rodzin ofiar, które są złożone które znalazły swój kres życia na łączce, ale też chcemy być rzecznikiem tej części społeczeństwa, której zależy na właśnie godnym upamiętnieniu żołnierzy niezłomnych, tych z łączki i tych z innych łączek, które są w kraju. Oprócz tego jeszcze innym celem naszym jest edukacja, szczególnie młodzieży szkolnej, o której wiemy, że jest w takim wieku, w którym poszukuje
wzorców
takich nieskalanych, czystych, godnych naśladowania, a ci żołnierze niezłomni takimi wzorcami są i właśnie dzięki temu, że byli niezłomni, że walczyli o godną sprawę, że nie byli kolaborantami, nie poszli na układ z okupantem, walczyli do ostatniej kropli krwi, bo to była walka na życie i śmierć, że to właśnie jest bardzo pociągające, to bardzo pociąga młodzież, tylko że ta informacja musi do młodzieży trafić i w tym jest też nasze zadanie. Co prawda jest to cel długofalowy, ale myślimy, że damy sobie radę w jego przeprowadzeniu.
W naszym studiu jest pan dr Witold Mieszkowski, syn zamordowanego przez komunistów komandora Stanisława Mieszkowskiego. Panie Witoldzie, panie doktorze, pana tato został zidentyfikowany i jego nazwisko zostało niedawno, kilkanaście dni temu ogłoszone, oficjalnie potwierdzone, że to jest pan komandor Stanisław Mieszkowski. Proszę powiedzieć może o tym czasie oczekiwania. Pan wielokrotnie przybywał na łączkę, także gdy byłem ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, mieliśmy okazję rozmawiać i pan doktor spotkał się także z naszymi studentami, ale gdybym mógł prosić właśnie o taką refleksję o oczekiwaniu na zidentyfikowanie i odnalezienie taty, no i ten moment, kiedy zostało potwierdzone, że to jest właśnie tato.
Tak, no oczywiście był to dla mnie, dla mojej rodziny dzień szczególny, ale nie zapomniałem w tym dniu o tym, że te poszukiwania jednak trwały 60 lat, prawda? Trzeba powiedzieć, że to oczekiwanie 60-letnie, co prawda ukoronowane jakby tym stwierdzeniem u nas w domu profesora Szwagrzyka, że szczątki numer 162 to szczątki pańskiego ojca, bo z taką informacją profesor Szwagrzyk przyszedł do nas, no były dla mnie jednak szokiem. Mówił ojciec o tym, że bywałem na łączce. Tak, właśnie od początku tych prac, które podjął profesor Szwagrzyk, pan Andrzej Osowski, doktor Andrzej Osowski ze Szczecina, z bazy genetycznej, która zresztą też rodziła się w bólach, bo przecież te ekshumacje na łączce, co tu dużo mówić, rodziły się w bólach. Bardzo często były bombardowane, te akcje profesora Szwagrzyka zupełnie z nieoczekiwanych stron, prawda? To był rok 2010, 2011, 2012. Szczątki mojego ojca zostały odnalezione dopiero w roku 2013, a ogłoszona identyfikacja dopiero w 14. Zresztą nie tylko mojego ojca, ale również komandora porucznika Zbigniewa Przybyszewskiego. Nie zostało natomiast jeszcze nie została do końca doprowadzona ekshumacja komandora Staniewicza. Mówię nie do końca, dlatego że prawdopodobieństwo jest duże, że zwłoki odnalezione pod numerem 160 przez profesora Szwagrzyka to zwłoki trzeciego z komandorów straconych w 52 roku, czyli komandora Jerzego Staniewicza. No nie ma jeszcze tej identyfikacji potwierdzonej. Ale myślę, że skoro jestem już przy głosie, no jestem tylko członkiem honorowym tutaj tej fundacji, którą prezentują Państwo dzisiaj w studio, ale jednak chciałbym troszkę wrócić do przeszłości. I właśnie głównie chciałbym dzisiaj powiedzieć dwa słowa do słuchaczy, korzystając z tej pory nocnej, o komandorze Staniewiczu i o jego synu, który jako maturzysta padł ofiarą miny pułapki niemieckiej na Bąsaku. Chciałbym dopowiedzieć w związku z tym parę słów o właśnie starszym, niewiele ode mnie chłopcu, tak jak jego ojciec zresztą, Jerzym, niezwykle bystrym i nietuzinkowo zdolnym moim koledze z podwórka na ulicy 10 lutego w Gdyni, którego rodzice, państwo komandorostwo Staniewiczowie, nazywali pieszczotliwie Dudkiem. Otóż Dudek bez wątpienia nieprzeciętny talent. Już wówczas jako pomysłowy i zbuntowany nastolatek posiadał był niezwykły zasób wiedzy elektrotechnicznej i praktyki łącznościowej, na tyle, że samodzielnie konstruował był skomplikowane radioodbiorniki. Przesyłał też emitowane audycje własnymi liniami telefonicznymi do swoich kolegów, mieszkających zresztą po drugiej stronie ulicy 10 lutego, jeszcze wówczas, którą tą ulicą nie jeździły trolejbusy. Otóż 6 maja 1951 roku Dudek Staniewicz wraz ze swoim kolegą, dwaj mający właśnie zdawać maturę chłopcy, gnani jak zwykle ciekawością młodych ludzi, udali się na Bąsak, na wówczas bardzo trudnie dostępne, pełne wraków, wozów pancernych, strzeżone tereny wojennego pobojowiska. Dudek odnalazł tam poszukiwany od dawna skrzynkowy radioodbiornik Wehrmachtu. Pomimo przestróg kolegi zaczął on siłować się ze swoją z ową fatalną skrzynką radiostacji, która okazała się łacną niemiecką miną pułapką. Pamiętam pogrzeb Dudka w deszczu na niewielkim cmentarzyku przy kościółku w drodze na Mały Kack. Pamiętam zapłakaną tam nad trumną swojego jedynaka, panią Janeczkę, i pobladłego niezdrowo komandora. Poszliśmy z matką na ten pogrzeb już sami. Ojciec mój dręczony był wówczas od kilku miesięcy w karcerach informacji wojskowej na Oczki w Warszawie, a komandor Staniewicz aresztowany będzie pół roku później.
Bardzo dziękuję. Myślę, że także przy tej okazji rozmów dotyczących obywatelskich inicjatyw w walce o prawdę historyczną w Polsce oddamy głos słuchaczom, którzy także być może reprezentują jakieś inicjatywy obywatelskie, albo mają jakieś propozycje, albo z jakimiś trudnościami się borykają, ale tak powiedzmy sobie, może jeszcze tutaj pytanie do gości zgromadzonych w studio. Dlaczego dopiero po 25 latach, kiedy 4 czerwca chce się hucznie obchodzić odzyskaną wolność, dopiero te nazwiska podajemy? Dlaczego tych naszych bohaterów szukamy do dzisiaj? Dlaczego tak trudno było przez 25 lat o odkopanie pamięci, odkopanie prawdy?
No, wszystkim nie było woli politycznej. Pamiętajmy, że jeszcze 20 lat temu żyli ci, którzy mordowali tych żołnierzy. To ludzie, którzy zasiadali, którzy byli jak gdyby pracownikami sądów, prokuratur, aparatu sprawiedliwości szeroko pojętego, to byli też politycy. W związku z czym trudno było im się zmobilizować do tego, mówiąc to ironicznie, żeby zająć się tematem żołnierzy niezłomnych, czyli poinformować społeczeństwo o swoich ofiarach, o ofiarach systemu, który reprezentowali. Ponieważ ostatnie 20 lat to był ten okrągłostołowy czas, którym był reprezentowany między innymi właśnie przez komunistów, w związku z czym ten temat żołnierzy niezłomnych nie był tematem, który chcieli odkrywać społeczeństwu.
Ja bym może dodał jeszcze do tego, co powiedziała Beata Sławińska, to, że tak na dobrą sprawę powrót żołnierzy wyklętych, powrót rozstrzelanej armii zawdzięczamy, trzeba to powiedzieć głośno, urzędowi prezydenckiemu, czyli osobie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który ten urząd sprawował. On otworzył polską historię, polską wrażliwość na tematykę całkowicie zapomnianą, rzecz jasna, w PRL-u, ale też celowo właśnie ze względów politycznych pomijaną przez tak zwaną elitę rządzącą III RP. Był pierwszym, świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, który wrócił w imieniu państwa do tych spraw. Przypomnę, że organizował szereg uroczystości poświęconych żołnierzom wyklętym, żołnierzom niezłomnym. On to również honorował ich pośmiertnie państwowymi polskimi odznaczeniami. Jako pierwszy prezydent III Rzeczpospolitej to robił. Nie robił tego ani Lech Wałęsa, ani, jeszcze wcześniej, przepraszam, Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, bo są to osoby, którym obca jest po prostu ta tradycja, obca jest tradycja żołnierzy wyklętych. Lech Kaczyński szczęśliwie został wybrany właśnie prezydentem i to jemu zawdzięczamy. I rodziny, prawda, żołnierzy wyklętych zawdzięczają właśnie powrót tego zabitego wojska. Jeszcze wspomnę koniecznie o drugiej osobie, czyli Januszu Kurtyce, ówczesnym prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, który też był szczególnie wrażliwy na punkcie żołnierzy wyklętych. Zajmował się tym tematem i naukowo, ale też popularyzował te postaci. Za jego czasów IPN był szczególnie otwarty na kwestie żołnierzy wyklętych, niezłomnych. Nie mam pewności, czy nadal tak to wygląda. Wydaje mi się, że też IPN ewoluuje w różne inne strony i sprawa żołnierzy wyklętych znowu zaczyna być pomijana. Mam wrażenie, że oni ponownie są wyklinani, ale to jest temat już na inne.
Teraz IPN-u pan Jan Gross bodajże jest.
Jan Tomasz Gross jest bardziej może osobą popularną, ale to oczywiście wynika z pewnych uwarunkowań politycznych IPN-u, który też musi jakoś, prawda, jakoś funkcjonować w tej dzisiejszej rzeczywistości politycznej, ale my też jesteśmy od tego, żeby patrzeć na to, co tam się dzieje. Jednak kwestia zbrodni komunistycznych, prawda? Bo jeżeli mówimy o żołnierzach wyklętych, musimy też powiedzieć o drugiej stronie, czyli o tych, którzy żołnierzy wyklętych represjonowali i ich mordowali, zabijali właśnie sowieckim strzałem w tył głowy, zrzucali do tych dołów śmierci na Łączce, prawda? O tym olbrzymim aparacie państwa komunistycznego, o tej wielkiej machinie zbrodni, o śledczych, bezpieki, informacji wojskowej, sędziach, prokuratorach tego aparatu bezprawia stalinowskiego. Nie można, prawda, rozdzielać tych dwóch rzeczy. Wielkość wyklętych widać też właśnie w porównaniu z ich oprawcami. I nie może być tak, żeby IPN teraz się wycofywał z kwestii badania zbrodni i ścigania zbrodni komunistycznych, bo ja przypomnę, że jeszcze niektórzy ci oprawcy, te bestie komunistyczne nadal żyją. Także no, teraz przechodzenie IPN-u, prawda, na kwestie zbrodni niemieckich, bo to się dzieje, jest pewnym nieporozumieniem, ale to inna sprawa.
Ja może bym na to samo pytanie, które ojciec zadał tutaj panu Zygmuntowi, panu Tadeuszowi, przepraszam, oczywiście panu Tadeusz, powiedziałbym tak, myśmy jako rodziny tych tam pogrzebanych nocą na Łączce, myśmy mieli w ciągu tych ostatnich 60 lat jednak trochę inne priorytety. Ja mam tutaj przed sobą taki list otwarty do władz III Rzeczpospolitej tuż na początku zaistnienia owej III Rzeczpospolitej. I tutaj mam przed sobą cztery takie nasze postulaty sprzed 22 lat. Otóż pierwszy postulat mówił, należy postawić przed sądem i zgodnie z prawem ukarać osoby odpowiedzialne i winne dokonania w latach 44-56 zbrodni ludobójstwa na narodzie polskim. To był pierwszy nasz postulat. On przez ostatnie 22 lata nie został spełniony. Drugi nasz postulat to był, ażeby doprowadzić do ekstradycji odpowiedzialnych za te zbrodnie, a żyjących do dziś poza granicami Rzeczpospolitej. Tych zbrodniarzy z NKWD nie ścigano. Oni już w tej chwili dogorywają. Ostatni z nich dogorywają, ale przez te 22 lata nie zrobiono nic, ażeby tę ekstradycję doprowadzić do skutku. Dalej, trzeci nasz postulat to było publiczne napiętnowanie winnych popełnienia zbrodni, a dziś już nieżyjących. No, to się zaczyna dziać, ale dopiero w 20 roku od tego naszego listu otwartego do władz III Rzeczpospolitej. I dopiero czwarty postulat nasz był ustalanie i wskazanie miejsc potajemnych pochówków ofiar terroru władzy i tam, gdzie będzie to możliwe, dokonanie ekshumacji szczątków umożliwiające godne pochówki pomordowanych. I to się w tej chwili dzieje, ale dzieje się nie za sprawą woli politycznej, tylko dzieje się za dobrym sercem konkretnych ludzi i za sprawą postępu w nauce. Po prostu w pierwszej połowie XXI wieku można dzisiaj zidentyfikować ofiary, choćby ofiary komandorów marynarki wojennej straconych. Ja jeszcze tylko chciałbym przytoczyć na koniec tej mojej trochę może przydługiej wypowiedzi, przytoczyć nazwiska tych dzieci ofiar leżących właśnie tam na Łączce, żeby przypomnieć państwu. To jest właśnie fragment ostatni tego listu. Danuta Kazimierska, Tomasz Marszewski, Witold Mieszkowski, Leon Mirecki, Zofia Pilecka-Optułowicz, Jan Sęk, Tadeusz Swat, Andrzej Szyster.
Ja tylko chciałam jeszcze nawiązać do wypowiedzi Tadeusza Płużańskiego a propos osób, dzięki którym dzieje się to, co się dzieje, oprócz świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz świętej pamięci prezesa IPN-u Janusza Kurtyki. Myślę, że trzeba wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej osobie, która tak naprawdę wciela te założenia w życie. To jest profesor Krzysztof Szwagrzyk, bez którego Łączka nie miałaby miejsca, a także bez którego jak gdyby pracy nie powstałaby też Fundacja Łączka, która wspiera go całym sercem i całą swoją mocą w działaniach.
Ja bym natomiast jeszcze się odniósł do pytania ojca prowadzącego, gdyby chcieć na nie odpowiedzieć tak jednym zdaniem, dlaczego dopiero teraz, dlaczego tak późno ci żołnierze, niezłomni żołnierze, wyklęci są przywracani do naszej pamięci, skoro układ okrągłostołowy zapewnił oprawcom, tym bestiom, o których wspominał pan Płużański, zapewniał całkowitą bezkarność, to dlaczego oni mieliby chcieć przywracać pamięć o swoich ofiarach, prawda? No to się troszeczkę przynajmniej kłóci.
Jeśli można uzupełnić jeszcze wypowiedzi moich szanownych przedmówców, to ja powiem tak, że oczywiście to wszystko, co się teraz dzieje, to jest zdecydowanie za późno. Ćwierć wieku tak zwanej wolnej Polski, ćwierć wieku czekania rodzin na szczątki swoich.
Dłużej niż
oczywiście PRL był jeszcze, prawda? Natomiast w tej już podobno wolnej i niepodległej Rzeczpospolitej. I to właśnie pokazuje, jak ona jest wolna i niepodległa, prawda? Ile czasu trzeba czekać na rozwiązanie tych, wydawałoby się, jednak prostych spraw. No, te badania,
priorytetowych.
Te badania też, to jest skomplikowana materia, ale nie na tyle, żeby to trwało aż tak długo. Za późno niestety dla wielu osób. Ja tylko przypomnę rodzinę generała Emila Fildorfa Nila. Jego córka Maria Fildorf niestety nie doczekała się od państwa polskiego podjęcia działań ekshumacyjnych, identyfikacyjnych na Łączce.
Podobnie córka majora Szędzielarza.
Córka majora Szędzielarza tak samo. Ale Maria Fildorf miała w swoim życiu, postawiła sobie w swoim życiu dwa podstawowe zadania i żadno z nich nie zostało niestety zrealizowane. Pierwsza sprawa to jest ukaranie winnych śmierci ojca, wszystkich oprawców ojca, właśnie tych śledczych, sędziów, prokuratorów. Tutaj była jakże prominentną osobą była słynna prokurator Helena Wolińska-Bruce, której ekstradycji niestety się nie doczekaliśmy z Wielkiej Brytanii. Ale szereg osób też mieszkających w Polsce, bardzo często nawet zaraz obok instytucji śledczych. Wiem, że przy placu Krasiński, gdzie mieści się Instytut Pamięci Narodowej, mieszkał na przykład śledczy Kazimierz Górski, nie mylić oczywiście z trenerem naszej reprezentacji, on się tak samo nazywał, a był śledczym bezpieki. I państwo polskie wykazało totalną bezradność, jeśli chodzi o ściganie oprawców generała Fildorfa. Maria Fildorf sobie postawiła drugi cel, jeszcze najważniejszy, czyli właśnie odnalezienie szczątków swojego taty. Szukała po całej Warszawie, szukała w wielu miejscach, bo różne były sygnały. Mówiło się, że oczywiście o Łączce z jednej strony, ale mówiło się, że to jest Służewiec również. Mówiło się, że jest to tor wyścigów konnych na Okęciu, jak również Las Kabacki. Też były takie podejrzenia. No, i Maria Fildorf poświęciła rzeczywiście niemal całe swoje życie, prawda, na ustalenie prawdy o swoim tacie. Niestety zmarła, można powiedzieć, całkowicie pozbawiona właśnie tych informacji, prawda? Czyli w tym momencie nie udało się, prawda? Nie udało się, do dziś się nie udało zidentyfikować szczątków.
Znaleźć
nawet szczątków generała Fildorfa, co pokazuje też oczywiście, jaki to był plan komunistów, prawda? O co tutaj właściwie chodziło. Prawda? Jeżeli się mówi, że to była, prawda, władza polska, no to właśnie widzimy efekty właśnie na łączce, prawda, jaki był cel tejże władzy. Celem władzy komunistycznej, żadnej polskiej, w żadnym wypadku, było właśnie wymordowanie Polaków, było zamordowanie Stanisława Mieszkowskiego, prawda? Było zamordowanie generała Fildorfa, było zamordowanie rotmistrza Pileckiego, zamordowanie Zygmunta Szendzielarza Łupaszki i tak dalej, i tak dalej. I zrobili to na tyle sprytnie i skutecznie, że my do dziś właśnie mamy takie problemy z odszukaniem tych ludzi, prawda? Bo jak wiemy, no, często mówimy tak hasłowo, prawda, o łączce, łączka, powązki wojskowe, ale nie zapominajmy o podstawowych sprawach. Ci ludzie nie mieli pogrzebu, ci ludzie nie zostali pochowani. Oni, im nie przygotowano, prawda, trumien. Oni po prostu zostali zrzuceni w sposób haniebny do dołów śmierci, pod osłoną nocy, w całkowitej tajemnicy, tak, żeby nigdy ich szczątki ze związanymi rękoma, często w mundurach Wehrmachtu, jak Hieronim Dekutowski Zapora, słynny Cichociemny, jego żołnierze, co paradoksalnie pozwoliło dzisiaj też, pomogło identyfikacjom, często posypani wapnem, prawda? Tam jeszcze zrobiono śmietnik na tej łączce, prawda, powojennej, żeby jeszcze bardziej pohańbić tych ludzi.
A potem dochowano jeszcze inne.
Dochowano innych, wieśku, właśnie.
Żeby jeszcze bardziej zamazać swoją zbrodnię.
Tak jest.
Dokładnie. Jeszcze tylko słowo dodam, że w tym się właśnie wyraża cel tej nielegalnej, uzurpatorskiej władzy komunistycznej. Bo Polacy nigdy nie wybrali komunistów. Wszelkie wybory zostały sfałszowane od początku do końca. Od 1944 do 1989 roku komuna rządziła w Polsce nielegalnie, a często byli to zwykli przestępcy przedwojenni, prawda, już nie mówiąc o tym, że funkcjonariusze Kominternu, prawda? I oni właśnie eliminowali Polaków, polską elitę. Bardzo mocno trzeba podkreślić, że ci żołnierze niepodległej, o których tutaj mówimy, prawda, to są nie tylko wybitni dowódcy, wybitni żołnierze służby zawodowej, ale wybitni obywatele II Rzeczpospolitej, ludzie, którzy pracowali dla niepodległego państwa polskiego przed wojną, którzy walczyli od września 1939 z okupantem niemieckim i którzy później walczyli po prostu z Sowietami w różny sposób, prawda? Czy to była walka z bronią w ręku, czy walka polityczna, to właściwie nie jest aż tak istotne. Ważny jest cel, prawda? Żeby oni nie chcieli komunistów, nie chcieli okupacji sowieckiej, tak jak nie chciała tego większość Polaków. Dlatego ci ludzie zginęli, prawda? Bo byli przeszkodą na drodze wszechświatowej rewolucji, bo ci ludzie właśnie, Bierut, Berman, Mintz, Zambrowski, cała ta przestępcza grupa, a później, prawda, Jaruzelski, Kiszczak, ich kolejne, prawda, emanacje, związek przestępczy o charakterze zbrojnym, jak to się ich słusznie nazywa, nawet polski sąd, prawda, w przypływie szczerości, widać, pani sędzi raz uznał, prawda, ten fakt. To są kolejni, prawda, kolejni namiestnicy Moskwy w Polsce, prawda, i dlatego też, ponieważ ci namiestnicy Moskwy są dalej wpływowi w dzisiejszej Polsce, dalej, prawda, Jaruzelski chodzi w chwale bohatera, architekta III Rzeczpospolitej,
człowieka honoru,
dlatego jest tak ciężko wydobywać z tych dołów śmierci i z naszej narodowej niepamięci żołnierzy wyklętych. To jest właśnie tutaj ta wola polityczna, prawda? Bo ci ludzie cały czas, namiestnicy Moskwy cały czas mają wpływ na życie w kraju i tutaj w tym, prawda, w tej konstelacji nie ma miejsca właśnie, nie ma miejsca na żołnierzy wyklętych. My musimy walczyć właśnie o to, wyręczać państwo, żeby pomóc wydobyć ich, prawda, wydobyć ich i żeby sprawić, żeby oni powrócili w chwale bohaterów, jednoznacznie. Prawda? Nie tylko ich wydobywamy z ziemi, musimy stawiać im pomniki, tak jak teraz Pileckiemu w Warszawie została przed chwilą przegłosowana decyzją Rady Warszawy, szczególnie Ciekawe, że również komunistów, którzy widocznie wyczuli, że wybory się zbliżają, wszyscy jednogłośnie poparli projekt zbudowania, postawienia pomnika rotmistrza Pileckiego w Alei Wojska Polskiego w Warszawie. Musimy tym ludziom, prawda, musimy ich imieniem nazywać ulice, place, ronda, a co chyba szalenie ważne, szkoły, prawda, żeby młodzież, żeby to był wzór dla polskiej młodzieży. Nie Jaruzelski, ale Fildor, prawda? Nie Kiszczak, a Łupaszka. Musimy tak te sprawy widzieć. W takim kontekście, prawda? Z jednej strony zdrajcy, którzy do dziś niestety są wpływowi, z drugiej bohaterowie, których właśnie musimy nadać blask, prawda? I wydobyć ich właśnie z tej niepamięci.
I jeszcze pan doktor Witold Mieszkowski.
No chciałbym powiedzieć jeszcze, może na zakończenie swoich tutaj uwag, że moje pokolenie, czyli generacja synów i córek tajemnie nocą wrzucanych do dołów i zasypanych zwłok naszych ojców, tych osób, które wymieniłem tutaj choćby z nazwiska, które podpisały ten list 22 lata temu, że no my właśnie po 60 latach nieubłaganie i nieodwołalnie przecież odchodzimy już. To będzie sprawa nowego pokolenia. Prawda? To będzie sprawa tutaj młodego Pawła, który siedzi obok mnie i zaraz powie coś. I no, trzeba będzie nadal strzec wolności i strzec niepodległości. Trzeba będzie. I to nie będzie czyniło już moje pokolenie. Moje pokolenie co najwyżej może powiedzieć, że musi pamiętać do śmierci o swoich wielkich duchach.
Musimy pamiętać, że komuniści poświęcili pół wieku ciężkiej pracy na to, żeby tych największych bohaterów tak naprawdę, których właśnie dopiero oni dzisiaj wracają do takiej szerszej świadomości, szczególnie młodszego pokolenia, które gdy orientuje się, że jeżeli są to trochę osoby starsze, że podręcznik, który czytali w liceum czy w innych szkołach, albo kończył się w dziwny sposób na II wojnie światowej i później nic się nie działo, albo historia w nim była całkowicie zmyślona. Następnie te 20 lat już III Rzeczypospolitej próbowano wmówić im, że w zasadzie to nie jest nic fajnego, ta Polska, że generalnie nie należy patrzeć wstecz, że musimy iść naprzód z postępem i tak dalej. Dzisiaj okazuje się, że to nie była dobra droga, ponieważ młodzi ludzie szukają wzorców zachowań i na pewno będą bardziej cenić te postawy, które dzisiaj mogą odkrywać, tych najlepszych synów wychowanych przez II Rzeczypospolitą, którzy ostatnią kroplę krwi za wolność i niepodległość swojego kraju oddali, niż jakichś wątpliwych celebrytów, jak się dzisiaj okazuje, zresztą wywodzących się z rodzin bezpośrednio powiązanych z resortem czy też w ogóle z aparatem represji komunistycznej.
Świetnie na ten temat mówi poeta Jarosław Marek Rymkiewicz. Tutaj zacytuję jego. Rozmowa między żywymi a zmarłymi jest warunkiem istnienia i warunkiem życia naszych wielkich duchów. Jest warunkiem naszego istnienia. Żyjemy o tyle, o ile zdołamy się skomunikować z naszymi zmarłymi. Bo żyjemy tak, jak oni tego pragną, jak oni sobie tego życzą, jak oni nam każą. I oni, nasi zmarli, żyją o tyle, o ile zdołają skomunikować się z nami. Bo żyją tak, jak my sobie życzymy, jak my pragniemy i jak my im każemy. Mówiąc inaczej, rozmowa między nami a naszymi wielkimi duchami jest niezbędnym i wystarczającym warunkiem istnienia naszej kultury.
Dziękuję bardzo. 14 minut po 22. Obywatelskiej inicjatywy w walce o prawdę historyczną w Polsce. Pan dr Witold Mieszkowski, syn zamordowanego przez komunistów komandora Stanisława Mieszkowskiego. Pan Tadeusz Marek Płużański, syn Tadeusza Płużańskiego, współpracownika rotmistrza Witolda Pileckiego, a także przedstawiciele Fundacji Łączka, pani Beata Sławińska i pan Paweł Polkowski w naszym studio. Numery telefonów 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 356 Polski Południowej, a także zagranica 655 23 33 i 655 23 66. Telefony w naszej rodzinie, one są bezpłatne dla użytkowników tej sieci 536 600 100 i 536 600 200.
Ile tych rozstrzelanych, nawet bez sprawdzenia danych. Ile łez musiała wylać, nie jedna matka biedna. Gaśnie ogień na Podhalu, ginie Polska niepodległa. Agenci, kolaboraci, tak tu jest już od stuleci. Ja nie dam się zbałamucić, tak wychowam swoje dzieci. Ku waszej pamięci, żołnierze wykręci. Komuniści mordowali, teraz chodzą uśmiechnięci. Na nich wrogiem uśmiertelnym, kto o wolną Polskę walczy. Za zdradę się nachapali, że na zawsze im wystarczy. Wy walczyliście do końca, a wróciliście na tarczy. Ja nie wstydzę się polskości, nigdy i za żadne skarby. Kładli z dumą swoje życie na ten szaniec jak kamienie. Polegli w nierównej walce, lecz mieli czyste sumienie. To jest przeciw tą, co plują na ofiarę waszej śmierci. Na walkę o wolną Polskę chcą wymazać was z pamięci. W miejscach anielskich grobów porosły już trawo. Wy nie bojąc się niczego, nie daliście za wygraną. Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą. Niech hajdany wam zapędzą, Polacy na nogi staną. Kiedy sługu ze Stalina urządzały wam rzeź krwawą. Wy nie bojąc się niczego, nie daliście za wygraną. Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą. Niech młodzi o tym usłyszą i nie godzą się z przegraną. I wartości to ojczyzna i bezcenny honor. Wrog się zbliża Polski, lecz te serca dalej płoną. Znaczyli ostatnie piętno na gołym betonie skronią. Niezłomność i wiara były ich ostatnią bronią. Chcieli walczyć do końca, nawet jeśli się nie uda. Polski już nie było, tylko jej podruba. Nie chcieli stać bezczynnie lub brać udział w tym gwałcie. Byli jak nas sprzedano na wyprzedaży w Jałcie. Żyje jeszcze garstka tych, co dotrwali do odwieży. Mimo tortur i więzienia, to po latach z niego wyszli. Ja chcę ich upamiętnić, nie chcę z tego mieć korzyści. Lecz nie każdy do mnie słyszy o niezłomnych dziś pomyśli. Gdy polscy oficerowie patrzyli na was z niebią, wy chcieliście honor Polski objąć ostatnią opieką. Wy byliście niepodlegli nawet pod ostatnią strzechą. Mimo stalinowskich kłamstw nie zapomnę was na pewno. W miejscach anielskich grobów porosły już trawo. Wy nie bojąc się niczego, nie daliście za wygraną. Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą. Niech hajdany wam zapędzą, Polacy na nogi staną. Kiedy sługu ze Stalina urządzały wam rzeź krwawą. Wy nie bojąc się niczego, nie daliście za wygraną. Dla was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą. Niech młodzi o tym usłyszą i nie godzą się z przegraną.
Radio Maryja, prosimy. Halo. Proszę bardzo.
Halo.
Prosimy.
Mieczysław Maszkiewicz się kłania ze Stanów Zjednoczonych. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże.
No, nie mogę opanować, ukryć radości, jaka mnie spotyka, że mogę słyszeć te słowa. Bo od bardzo wielu lat uważam, że prawda i sprawiedliwość są rzeczami, które mogą nas doprowadzić do prawdziwej wolności. Cieszę się, że nie jestem sam, wiem o tym, a dzisiaj, że to płynie Radio Maryja. I dzisiaj doczekaliśmy się, że prawdę możemy mówić, prawdę wszystkim Polakom. Jestem niezwykle wdzięczny. Dziękuję wam za to. Jesteście światłem w ciemności. Czekamy teraz na sprawiedliwość. Miejmy nadzieję, że jak wszyscy będziemy razem od tego się domagać, że sprawiedliwość również do nas przyjdzie. A wtedy będziemy mogli mówić o dwóch krokach spełnionych do prawdziwej naszej wolności. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim.
Dziękujemy, szczęść Boże. Dziękujemy. Jakiś komentarz?
No, czekamy zapewne na sprawiedliwość, czekamy na prawo i sprawiedliwość. Ja może się odniosę do tego, co pan Witold Mieszkowski w jakże pięknym cytowaniu Jarosława Marka Rymkiewicza powiedział o tej rozmowie z poprzednimi pokoleniami, o rozmowie z duchami przodków. No ja muszę przyznać, że też rozmawiam z duchem taty. No, przypomnę tak jak tutaj ojciec mnie przedstawiał, prawda? No, jestem synem bliskiego współpracownika rotmistrza Witolda Pileckiego, Tadeusza Płużeńskiego, kuriera rotmistrza z Warszawy do Ancony włoskiej, z Warszawy, gdzie działała grupa rotmistrza Pileckiego, grupa kadrowa, polityczna, antykomunistyczna, podległa drugiemu sztabowi polskich sił zbrojnych na zachodzie generała Andersa. No jak wiadomo, ta grupa, podobnie jak większość polskich antykomunistów, skończyła tragicznie, bo to nieważne, prawda, czy ktoś walczył w lesie, czy też działał metodami politycznymi, czy też chciał normalnie żyć, jak generał Fildorf, czy jak wielu, prawda, przedstawicieli polskiego wojska. Tych ludzi spotkała taka sama śmierć, prawda, śmierć właśnie w piwnicach katowni przy ulicy Rakowieckiej. Ojciec miał to szczęście, że przeżył stalinowskie więzienie, ale też, tak jak rotmistrz Pilecki, w tym samym procesie był skazany na podwójną karę śmierci z dwóch paragrafów, czyli szpiegostwo, co oczywiście to komuniści tak uważali, prawda, że jest to szpiegostwo. Rzecz jasna, była to działalność na rzecz wolności i niepodległości Polski. Drugi zarzut, próby zamachów na czołowe osobistości Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czyli krótko mówiąc, no, zarzucono im w tym dość brutalnym śledztwie, a potem podczas przewodu sądowego, który oczywiście był farsą, prawda, to był, no, można powiedzieć, cyrk, kabaret, prawda, wyroki były wydane już dużo, dużo wcześniej, prawda, zarzucono im podczas obrad tego krzywo przysiężnego komunistycznego sądu, że chcieli zabijać właśnie Bieruta, Bermana, Romkowskiego, Różańskiego i tak dalej, czyli tych wszystkich głównych kacyków komunistycznych. Zarzut był całkowicie spreparowany, ponieważ grupa ta, jak mówię, była grupą polityczną stricte i ci ludzie nie mieli broni nawet, prawda? Jedyną broń, którą posiadali, to było kilka zakopanych sztuk amunicji z powstania warszawskiego przez rotmistrza Witolda Pileckiego. No i właśnie, i ten sąd, prawda, który ferował tak drakońskie wyroki, skazał rotmistrza na śmierć. Ten wyrok został, jak wiadomo, wykonany. To była też tragedia, prawda, tych ludzi, mojego taty i łączniczki rotmistrza Pileckiego, pani Marii Szelongowskiej, no, którzy właśnie zostali ułaskawieni przez Bieruta, prawda, z kary śmierci na dożywotnie więzienie. Oni wiedzieli, że ich dowódca ginie, prawda, w Lochach Rakowiecki. Oni nie mogli nic zrobić, prawda? W gruncie rzeczy, jak mój ojciec usłyszał, że jest ułaskawiony na dożywocie, to się zastanawiał, prawda, czy nie lepiej jednak od razu jest, prawda, oddać się w ręce plutonu egzekucyjnego, czyli jednego pana, który tak naprawdę strzelał na Rakowiecki, a nazywał się Piotr Śmietański, był starszym sierżantem UB. Ta perspektywa dożywotniego no, trwania w więzieniu, prawda? I to w ciężkim więzieniu stalinowskim, no, była to perspektywa dość przerażająca, więc to nie było wcale takie wybawienie, prawda? To ułaskawienie na dożywocie. No, pragnę podkreślić właśnie tę łączność duchową. No, wydaje mi się, że te działania, które ja podejmuję, no, wynikają właśnie z tego, z pewnego obowiązku wobec taty, który mam, spłacenia pewnego długu wobec jego przeżyć, wobec jego walki o Polskę, a też podjęcia tematu, od którego on uciekał. Ojciec uciekał od wspomnień w ogóle z czasów stalinowskich. Nie opowiadał o śledztwie, prawda, o procesie zbyt dużo. No ja musiałem właśnie wejść w te wszystkie sprawy, poznać prześladowców, prawda, bo to mnie najbardziej interesowało. Kto chciał, prawda, kto zabił rotmistrza Pileckiego, a kto chciał też posłać do piachu mojego tatę. No niewiele brakowało, aby też na owej łączce się znalazł. Stąd też moje szczególne, myślę, relacje z rodziną rotmistrza Pileckiego, z córką Zofią i synem Andrzejem, prawda? To są oczywiście nieporównywalne przeżycie, prawda? Bo ich ojciec został zamordowany, prawda? Mój przeżył, ale może tym bardziej, no, czuję właśnie ten obowiązek, żeby te sprawy badać, żeby wyjaśniać, prawda? Bo to, no, jak mówię, cały wielki aparat zbrodniczy pracował na śmierć jednego człowieka, na śmierć rotmistrza Pileckiego, prawda? Pracowało około 20-30 osób, bo to jest przecież cała plejada różnych kanali, tak zwanych oficerów śledczych, prawda? Z Adamem Humerem i Eugeniuszem Chimczakiem na czele, a jeszcze piętro wyżej Józef Goldberg Różański, prawda? To jest cała plejada w końcu tych właśnie marionetkowych, krzywoprzysiężnych sędziów i prokuratorów. To jest oczywiście kierownictwo partii i państwa, bo wiadomo, że wyroku nie wydał nawet Różański, szef bezpieki, szef Departamentu Śledczego, czy Radkiewicz, szef bezpieki, prawda? Ale wydał nawet Bolesław Bierut, a według tego, co wiemy dzisiaj, co mi się udało ustalić, to wyrok na Pileckiego wydano po prostu w Moskwie, prawda? Bo tam była stolica ówczesnego państwa. Tą stolicą nie była nawet Warszawa, prawda? Temu, kto uważa, że Polska była normalnym krajem, prawda? I że mieliśmy własne władze i własną stolicę, no to pragnę uzmysłowić, że jednak to wszystko się odbywało pod dyktando Moskwy i Kremla. Smutną na koniec konstatacją jest to, że tak jak mówiliśmy o generale Fildorfie, że żaden z oprawców nie poniósł żadnej kary, wszyscy pozostali szanowanymi obywatelami, często z bardzo wysokimi emeryturami resortowymi. Tak samo było w przypadku rotmistrza Pileckiego, więc niestety śmierć rotmistrza nie została w żaden sposób ukarana, prawda? On zginął, on został zamordowany, a jego oprawcy do dziś niestety częściowo żyjący żyją właśnie w chwale i mają się dobrze. I to jest karygodne, prawda? I to oczywiście działania Fundacji Łączka, prawda, obejmują trochę inny zakres obowiązków. Natomiast w kraju trzeba zrobić tak wiele, prawda, żeby i my nie jesteśmy w stanie, no to jest siedzący w studio, prawda, tego wszystkiego ogarnąć, ale tutaj trzeba przebudować wszystko, no zrobić właściwie rewolucję, prawda, zrobić, no postawić żyjących jeszcze morderców przed sądem, prawda, odebrać im te wysokie uposażenia, czyli po prostu zadbać o elementarną sprawiedliwość. Ale to jest też ważne na przyszłość, żeby młode pokolenia widziały, prawda, że była zbrodnia, jest kara, że to zostało po prostu rozliczone, a nie, że puszczamy, prawda, wszelkiej maści zbrodniarzy wolno, a Jaruzelski się cieszy, prawda, autorytetem. No to jest po prostu sytuacja niedopuszczalna i tutaj są potrzebne, no potrzebna jest, krótko mówiąc, opcja zerowa.
A ci, co swojej historii nie znają, mogą być skazani na powtórne jej przeżycie, dlatego w obawie o młode pokolenie tych, którzy dopiero w Polsce się urodzą i będą żyli, po prostu musimy to dzisiaj robić. Tak jak obowiązkiem żołnierzy wyklętych była walka z najeźdźcą i okupantem, tak naszym obowiązkiem jest przywracanie prawdy i sprawiedliwości. Oczywiście na tyle, na ile możemy. Ja chciałem jeszcze tylko taką drobną refleksją się podzielić, bo bardzo mnie ucieszył ten głos. Wcześniej w relacji telewizyjnej otrzymaliśmy telefon z Kanady, teraz ze Stanów Zjednoczonych. Tutaj należy podkreślić, że tak naprawdę my jesteśmy wielkim narodem, bo lekko szacując na chwilę obecną, dysponujemy największą na świecie diasporą. Jeżeli zebrać by wszystkich Polaków z powrotem tutaj na tym skrwawionym kawałku ziemi, który Bóg nam dał na próbę, to byłoby nas pewnie dwa razy tyle niż jest obecnie i stanowilibyśmy poważną siłę. I gdyby każdy zrobił chociaż odrobinę, to na pewno przyspieszylibyśmy te procesy.
Bardzo bym chciała podziękować za ten głos ze Stanów, który miał miejsce parę minut temu. Dzięki Radio Maryi jesteśmy słyszalni też. Nasz apel, to co robimy, jest również słyszane w Stanach Zjednoczonych, no i w Kanadzie, jak powiedział Paweł. Za co bardzo dziękujemy, dlatego że takie głosy są dla nas bardzo motywujące. I dzięki takiemu wsparciu również odnajdujemy tak naprawdę sens w tym, co robimy i to daje nam dużo siły do tego, żeby jednak walczyć o tą sprawiedliwość i o pamięć tych niezłomnych, którzy są dla nas wzorcem ogromnym.
Kolejne telefony od Państwa. Proszę, Radio Maryja, halo.
Tak, chciałabym włączyć się do rozmów.
Prosimy, jest Pani na antenie. Kto mówi skąd? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, Pana.
Halina, Warszawa. Halo?
Prosimy Pani Halino, już słuchamy.
Ja chciałam powiedzieć, że jestem dumna, że jestem Polką. Że Pan Bóg pozwolił mi urodzić się na tej ziemi, która miała tak wspaniałych synów. I tak właśnie myślę, że tyle zacnych patriotów i ludzi, Polaków, zginęło wszędzie w obozach niemieckich. To Polacy mordowali, to na ziemiach obcych. I chciałam powiedzieć jeszcze, że jesteśmy te lasy nasze polskie i ziemie polskie winni tym ludziom właśnie. I że bylibyśmy tchórzami, gdybyśmy tej naszej ziemi i lasów teraz nie obronili, to jesteśmy też winni naszym dzieciom i naszym wnukom. Jeszcze chciałam powiedzieć, że trzy takie rzeczy mną wstrząsnęły, kiedy czytałam historię. Pierwsze to, że naszych patriotów przebierali w niemieckie mundury i przed śmiercią właśnie, żeby jeszcze upodlić. Druga to, że betonowali usta, kiedy krzyczeli przed właśnie śmiercią też niech żyje Polska. A trzecie, to jak byłam w Tykocinie na pielgrzymce, to przewodnik nam mówił, że banda UPA, wyciągając kobiety polskie ciężarne tam z domów, rozpruwali brzuch i wszywali żywego kota. To właśnie chciałam powiedzieć. I jeszcze raz, że dumna jestem z tego, że jestem Polką, że mieszkam na tej ziemi. I chwała tym, którzy zginęli i tym, którzy walczą. Szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Ja myślę, drodzy Państwo, że bardzo, bardzo potrzebne jest przypominanie o tym momencie kaźni, prawda, naszych bohaterów. O tym barbarzyństwie, jakie ich spotkało właśnie, o tym bezprawnym wyroku, który na nim zapadł, o tej metodzie sowieckiej, którą byli uśmiercani na Mokotowie, ale też w innych przecież miejscach Polski, o tym właśnie barbarzyńskim zrzuceniu do dołów śmierci również, ale to, żeby ten przekaz nie był aż tak przygnębiający. Ja myślę, że my z naszych żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, powinniśmy wyciągać też pozytywne wnioski. To ci ludzie powinni nas inspirować do pozytywnego działania, nas na pewno inspirują, że my powinniśmy jak najwięcej opowiadać o ich życiu, o ich pięknych życiorysach, o tym, jakimi byli ludźmi, prawda? Jakimi byli obywatelami właśnie państwa, o ich niezłomności, jakimi byli wspaniałymi obywatelami tego prawdziwie wolnego i niepodległego państwa, jakim była Druga Rzeczpospolita. O tym, że byli właściwie też, no oprócz tego, że dowódcami, no to byli normalnymi ludźmi, prawda? Przecież ci żołnierze wyklęci, walczący po lasach, już po tym formalnym zakończeniu wojny, po zakończeniu wojny oczywiście dla Zachodu, prawda? Dla świata zachodniego, bo dla nas się wojna nie skończyła wtedy, w maju 45 roku. Dla nas się wojna skończyła, jeśli w ogóle się ta wojna skończyła, to skończyła się ja bym powiedział dosyć teraz radykalnie, prawda? Że w 93 roku się skończyła, w momencie wyjścia z Polski okupacyjnego wojska sowieckiego. No, to jest tak na marginesie. Ale ci właśnie, którzy walczyli w lasach, oni nie walczyli, prawda? Oni tam nie trwali w tych lasach, dlatego że nie mieli innego pomysłu na życie, prawda? Oni mieli pewną misję też do zrealizowania, pewien cel właśnie. Tym celem była Polska wolna i niepodległa, której nie osiągnęliśmy w wyniku pokonania hitlerowskich Niemiec. I bardzo potrzebne, jak mi się wydaje, jest podkreślanie to, że właśnie to byli przede wszystkim młodzi ludzie. Prawda?
I
to jest
żołnierze na służbie. Oni przysięgali i nie zostali zwolnieni.
Oni przysięgali właśnie we wrześniu, często już we wrześniu 1939 roku przysięgali, prawda? I oni tej przysiędze pozostali wierni, mimo że się zmieniła, prawda, sytuacja polityczna, zmienił się okupant, prawda? Dla nich wolna Polska pozostawała tym najważniejszym drogowskazem, ale co jest szczególnie istotne właśnie, że to była polska młodzież po prostu, tak w dużej mierze, prawda? Ci partyzanci, a ja bym powiedział żołnierze po prostu II Rzeczpospolitej, bo traktujmy ich jako polskie wojsko, to jest szalenie istotne. Nie jako zbieraninę przypadkowych, prawda, osób, nie jako ludzi, którzy prawda, właśnie mieli taki pomysł, żeby pójść do lasu, bo innych pomysłów zabrakło. Była to kontynuacja walki w czasie okupacji niemieckiej, walki polskiego wojska. Jeżeli dzisiaj polska młodzież nawiązuje do tych wzorców, to ja mam wrażenie, że nawiązuje dlatego, że ona właśnie widzi swoich rówieśników sprzed lat, prawda, w tych żołnierzach wyklętych. Dziewczyny, prawda, podziwiają Inkę na przykład, wbrew temu, co na przykład proponują nam pewne środowiska, prawda, związane z Gazetą Wyborczą, pani Magdalena Tuli ze Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, które te stowarzyszenie są ciekawe, jest bardzo, bo tropi polski antysemityzm, rasizm, ksenofobię, nietolerancję, prawda. Pani Magdalena Tuli, przypomnę, no po prostu opluła, prawda, naszą Danusię Siedzikównę Inkę, twierdząc, że jej ofiara w ogóle byłaby bezsensowna, prawda? Że to, co ona wykrzykiwała, jakieś tam niech żyje wolna Polska, że to nie ma sensu, prawda? Jaka Polska? To, o co tu chodzi, prawda? Taka Magdalena Tuli jest szczęśliwie w mniejszości i mam nadzieję, że to jest w ogóle środowisko, które odchodzi w niebyt łącznie z tym periodykiem, o którym mówiłem, czyli z Gazetą Wyborczą, która traci coraz bardziej. Do głosu dochodzi Polska patriotyczna, przede wszystkim młode pokolenia Polaków, którzy właśnie idą ze sztandarami, prawda, i z wizerunkami żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, i to jest prawdziwa siła, której się nie da zatrzymać, i dzięki temu też no, Polska, zobaczycie państwo, nadejdzie taki czas, Polska będzie w pełni wolna i niepodległa.
Ja chciałam jeszcze nawiązać tutaj do słów Tadeusza. Otóż żołnierze niezłomni to jest przede wszystkim to pokolenie II Rzeczpospolitej wychowane po raz pierwszy w czasach wielkiej wolności, odzyskanej wolności. I ci ludzie byli chowani, byli chowani zgodnie z hasłem Bóg, honor i ojczyzna. I to hasło Te słowa to nie były tylko puste słowa, które wypowiadało się, bo taka była, bo taki był zwyczaj. Ja po prostu tym hasłem żyli tak naprawdę na co dzień. A jeśli chodzi o to, że poszli do lasu, jak mówi Tadeusz, to tak naprawdę była walka na życie i śmierć, ponieważ oni wiedzieli po wyjściu już sowieckich wojsk, bolszewickich wojsk, że jeżeli nawet się ujawnią, to zostaną aresztowani, na pewno przejdą bardzo brutalne śledztwo. W najlepszym razie zostaną skazani na kilka czy tam kilkanaście lat więzienia, a w najgorszym oczywiście będzie spotka ich po prostu strzał w tył głowy. W związku z czym nie było tutaj żadnego wyboru. Oni szli do lasu, żeby walczyć o przeżycie, nie o wolną Polskę oczywiście. Natomiast Tadeusz, myślę, że nie warto wspominać pani Magdaleny Tuli, bo nie zasługuje w ogóle na to, żeby o niej mówić.
Znaczy, trzeba też pokazywać osoby, które są widać na niegodne do dziś. W tym roku, obchodząc Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, szczęśliwie tych głosów szkodliwych, kłamliwych było, mam wrażenie, mniej. I nawet rzeczona Gazeta Wyborcza już tak bardzo nie forsowała pojęcia bandyci, prawda?
Ale pamiętajmy, że pani Magdalena Tuli
reprezentuje
środowisko właśnie tych byłych ubeków oraz różnych...
No to się oczywiście rodzinnie tak układa, prawda? No bo my jesteśmy z innej gliny i te środowiska nigdy pewnie się nie porozumieją. Są pewne wyjątki, które możemy na przykład znaleźć w pałacu namiestnikowskim dzisiejszym, co jest pewnym fenomenem, że dwa środowiska opozycyjne i ubeckie się połączyły. Tak. Natomiast generalnie jednak te środowiska się nie przenikają i tutaj zawsze będzie przepaść, ale nawet mam wrażenie, że właśnie te środowiska postubeckie, prawda, resortowe, w tym roku trochę spuściły z tonu, widząc, że po prostu ta fala, ten renesans Żołnierzy Wyklętych już, że tego się po prostu nie uda.
Tym przygniata ich siła dowodów, wydaje mi się, wraz właśnie z prowadzonymi pracami na warszawskiej łączce, gdy mamy po prostu namacalne dowody tych zbrodni, to ludzie wywodzący się z, powiedzmy sobie, z tego systemu troszeczkę mają wytrącony oręż, gdyż prawda zwyczajnie wychodzi na jaw i to ona będzie zwyciężać. Oczywiście nie stanie się to już zaraz, ale jest to proces. Ja tylko przypominam sobie, jak jeszcze 10 lat temu, chyba o 17 w dniu 1 sierpnia, czyli w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, dwa samochody zatrzymały się na alejach Jana Pawła. Byłem to ja i przede mną jechał starszy pan, najprawdopodobniej uczestnik tego powstania. Inne samochody, objeżdżając na nas, trąbiły. Wtedy nie wyły syreny. 10 lat później jednak to powstanie z całą mocą przebiło się do świadomości i to nie tylko społeczeństwa w Warszawie, ale w całej Polsce. I tak samo będzie z 1 marca.
Piękną kartę, jeśli chodzi o 1 sierpnia. No tutaj piękny dowód dają kibice Legii, znaczy ich wielki wkład jest także w obchodzenie Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, Wyklętych. Naprawdę kibice tutaj zdają egzamin. Chciałabym właśnie o tym tutaj też powiedzieć Państwu.
Radio Maryja, prosimy.
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Dzwonię z Austrii. Chciałbym ewentualnie kilka słów na temat...
Jest pan na antenie. Bardzo proszę wyłączyć radio i słuchamy pana.
Teraz tak? Już mogę mówić, tak?
Tak, tak, tak.
Szczęść Boże i serdecznie pozdrawiam wszystkich w studio i oczywiście też słuchających wszystkich słuchaczy. Chciałbym serdecznie wszystkim podziękować właściwie za te audycje, które są w tej chwili tylko i wyłącznie chyba na falach Radio Maryja, że tak powiem, puszczane i ten temat jest w ogóle poruszany. Ja jestem urodzony w 46 roku, więc można powiedzieć, że w zasadzie dla mnie te wszystkie te historie to jest rzeczywiście prawdziwa historia. Jednak z tych opowiadań rodzinnych wiem, że, to znaczy mój ojciec zmarł w 50 roku. Mój ojciec był w ogóle prawnikiem i była taka historia w domu, że mój ojciec już był bardzo, bardzo chory i już leżał właściwie po prostu na łożu śmierci, że tak można było powiedzieć. I swego czasu przed tym, być może, że to było 6 miesięcy przed jego zgonem, albo może nawet i rok, zjawił się ni stąd, ni zowąd pracownik UBP, czyli Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Zresztą nie ma co tu ukrywać, że to nie był oczywiście po prostu Polak, tylko to był, może był to Polak żydowskiego pochodzenia. Ja nie mam w tej chwili absolutnie żadnych uprzedzeń do Żydów. Chcę zaznaczyć, żeby ktoś mnie nie posądził o to, że jestem antysemitą. Ale to zresztą na ten temat to później troszeczkę powiem. No i on właśnie bardzo wiedział oczywiście, że ojciec mój jest prawnikiem, że również działał w podziemiu przeciwko hitlerowcom i tak dalej. No i oczywiście wiedział, że mój ojciec ma bardzo dobre połączenie i powiązania z tym ruchem patriotycznym, to znaczy AK i innymi organizacjami i tymi wolnościowymi. I oni oczywiście wtedy już pełną parą, że tak powiem, jak gdyby wprowadzili tą całą machinę represji i oczywiście łapania i sądzenia właśnie ludzi, którzy, to znaczy żołnierzy, którzy powracali z tego frontu zachodniego, powiedzmy z armii generała Andersa, generała Maczka i innych w ogóle, nawet tych Polaków, którzy znaleźli się w obozach koncentracyjnych oczywiście i z nich również próbowano robić normalnie właściwie dywersantów i szpiegów i wrogów systemu komunistycznego, który oczywiście został narzucony, jak wszyscy wiemy bardzo dobrze, siłą i tam nigdy nie było żadnego wolnego, że tak powiem, wyboru Polaków, że ten system został wprowadzony, prawda? Zresztą znamy z historii, którą oczywiście nas, mnie to uczono normalnie w szkole, właściwie zakłamanej historii, także my jesteśmy właściwie takim pokoleniem analfabetów najnowszej historii Polski. To jest bardzo, bardzo smutne i dlatego ja postanowiłem, że sam zacznę się uczyć właściwie tej historii, którą właściwie nas nie nauczono. No i wracam do tego incydentu. No i oczywiście mój ojciec, on oczywiście namawiał mojego ojca, żeby sądził po prostu w tych procesach tak zwanych, tych Volksgerichtów, można powiedzieć, tak jak to Niemcy robili, hitlerowcy robili te tak zwane Volksgerichty. To było coś takiego, że to były te sądy ludowe, prawda, gdzie oczywiście fałszowano i produkowano pomówienia i różne dokumenty i no zresztą nie będę tutaj mówił na ten temat, bo to wiemy bardzo dobrze z historii, jakich metod ta bezpieka się, że tak powiem, chwytała, żeby wykańczać tych ludzi, prawda, tych patriotów i wielkich ludzi, którzy poświęcili swoje życie w walce o wolną Polskę przeciwko hitlerowcom, a potem wpadli w takie właściwie piekło. Tak jak powiedział rotmistrz Pilecki, że jak już został skazany, ja zresztą oglądałem taki film, że Oświęcim to była igraszka w porównaniu do tego, co komuniści zgotowali, jaki komuniści zgotowali jemu los w tych kazamatach komunistycznych. No i wracając jeszcze do tego zdarzenia, i oczywiście mój ojciec to już zresztą był na tym etapie, że on już po prostu jego to, że tak powiem, nie interesowało. A moja matka z kolei, jak on przyszedł do domu, ten ubek, to stała pod drzwiami, bo on kazał zamknąć drzwi, ten ubek, i oczywiście w cztery oczy z moim ojcem rozmawiał. Moja mama oczywiście była bardzo ciekawa, co oni właściwie od ojca chcą, i pod drzwiami podsłuchiwała tą całą rozmowę, że on tam mówił, że musi po prostu współpracować z władzą ludową i tak dalej, że za szpiegów i tak dalej i wrogów Polski trzeba będzie procesy prowadzić i tak dalej. Mój ojciec oczywiście powiedział, na tyle powiedział, że on się na żadne takie imprezy i na żadne takie układy nie pisze z tą władzą. i powiedział, że nie będzie sądził swoich kolegów za to, że bronili, walczyli o wolną Polskę i nie będzie się w żadne tutaj układy z tą nową władzą układał. No a oczywiście w tym momencie on tam próbował na ojca oczywiście wywierać różne presje i tak dalej. W pewnym momencie moja matka wpadła do tego pokoju i natychmiast powiedziała do niego: won mi z tego mieszkania natychmiast. I oczywiście on się zebrał, wychodził po korytarzu, moja mama jeszcze go tam, że tak powiem, odprowadzała w bardzo takim ostrym tempie i ostrymi słowami do drzwi, do klatki schodowej. No on wyszedł na klatkę schodową i wtedy się odwrócił do mojej matki i powiedział: my tu jeszcze wrócimy. No i oczywiście komuniści, jeśli chodziło o takie słowa, to oni by dotrzymywali słowa, bo to był system, który próbował rzeczywiście zastraszać i stosował przeróżne metody, żeby normalnie ludzi zastraszać, prawda? Zresztą moja matka powiedziała do niego jeszcze, że nie bała się absolutnie gestapo, a was tym bardziej się nie będzie bała. No i on wtedy na te słowa powiedział mojej matce, że my tu jeszcze wrócimy, jeszcze pokażemy. No i oczywiście tak się stało, że wrócili, jak mój ojciec zmarł. Wpakowali nam oczywiście do mieszkania, myśmy mieli bardzo duże mieszkanie, wpakowali nam do tego mieszkania sublokatorów, oczywiście ubowców. To był facet, znaczy to był gość, który nazywał się po polsku, to znaczy miał polskie nazwisko, ale to był normalnie, ja pamiętam jeszcze jako już taki dzieciak, to widziałem, że jego konkubina, bo to nie była żona, wywieszała na podwórku na takim trzepaku od dywanów, wywieszała ten do wietrzenia latem ten mundur. Ten mundur był oczywiście, ja z fascynacją na to patrzyłem, bo ja po prostu pierwszy raz coś takiego widziałem, bo po prostu jak urodziłem się w 56 roku, to już NKWD-zistów i sowieckich żołnierzy de facto się właściwie na ulicach polskich nie widziało.
Prosiłbym już zmierzać do konkluzji, dobrze, żeby oddać głos kolejnym słuchaczom.
I po prostu to było tak, że oni rzeczywiście, jak oni się zawzięli, to oni wykańczali ludzi do końca. To był właściwie system taki, który po prostu, ja się dziwię, że do dnia dzisiejszego właściwie ludzie, którzy w tym systemie, że tak powiem, robili sobie jak gdyby swoją karierę życiową i tak dalej, że dzisiaj żyją w dogodnych i dostatnim po prostu bycie, a inni ludzie, którzy walczyli o tą wolną Polskę, ponieśli śmierć właściwie niesprawiedliwie i dzisiaj są jeszcze mało tego zapomniani i nazywani właśnie wyklęci, a nie zapomniani bojownicy o Polskę. Ja jeszcze chciałbym tylko krótko powiedzieć...
Może już tutaj postawimy kropkę, dobrze? Bardzo przepraszam, ale już chyba około 10 minut daliśmy panu na antenie. To bardzo dużo, zwłaszcza, że czekają kolejni słuchacze. Czy jakiś komentarz do tego?
Ja może bym się tylko odniósł, bo często operujemy dwoma pojęciami i mam wrażenie, że nie do końca sobie radzimy z tym, prawda? Mówimy żołnierze wyklęci, niezłomni. Ja bym powiedział tak, że również w środowisku akademickim czy naukowym trwa dyskusja, prawda? Jak my właściwie tych żołnierzy niepodległości powinniśmy nazywać? Ja powiem krótko tak, że uważam, że oba terminy są właściwe. Tak? Pozostańmy przy nazywaniu ich żołnierzami wyklętymi, ponieważ byli wyklęci w PRL-u, byli wyklęci przez komuś.
Jest to pojęcie opisujące, a nie wartościujące właśnie tych ludzi. To należy podkreślać na pewno.
Przecież to jest tak, że na to pojęcie w ogóle stworzył Jerzy Ślaski, prawda? Historyk, sam żołnierz wyklęty stworzył to pojęcie w dobrej wierze, prawda? Nie po to, żeby samemu siebie oczerniać, prawda? No to by było niepoważne. To pojęcie głęboko już wrosło w naszą historię, chociażby w postaci owego święta, które ma w nazwie, prawda? Słowo wyklęci. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale nie dość tego. Ci żołnierze są nadal wyklinani. Są wyklinani przez III Rzeczpospolitą, czego właśnie dowodem wieczne kłopoty z pracami na Łączce. Prawda? Ta władza po prostu, no, mam wrażenie, że chce ich pozostawić w stanie w stanie wyklęty, prawda? Ale z drugiej strony, pozostając przy terminie żołnierz wyklęty, powinniśmy dodać ten drugi człon, szalenie ważny, prawda? Żołnierz niezłomny, opisujący właśnie postawę tychże żołnierzy, niezłomną postawę, i to chodzi zarówno o to, że oni właśnie nie złożyli broni przed drugim sowieckim okupantem, ale również o ich postawę w śledztwie, prawda? Czyli właśnie o ten fakt, że ci najważniejsi dowódcy polscy, którzy trafili do więzień bezpieki, byli namawiani w większości do podjęcia współpracy, do kolaboracji. I oni, jak się zachowali, oni właśnie powiedzieli: nie będziemy z czerwoną zarazą mieć, nie chcemy mieć nic wspólnego z tym, prawda? I wbrew tym paszkwilantom, którzy się do dziś tutaj pojawiają, prawda, uaktywniają, typu pan tak zwany profesor Romanowski, który wysmażył paszkwil na rotmistrza Pileckiego w tygodniku Polityka, prawda, nazywając go współpracownikiem, kolaborantem. Rotmistrz Pilecki taki nie był. Rotmistrz Pilecki właśnie odmówił jakiejkolwiek współpracy z władzami bezpieczeństwa, a co za tym idzie, z władzami ówczesnej komunistycznej Polski. Zestawię to tylko z postawą innego dowódcy aresztowanego przez bezpiekę, Jana Rzepeckiego. Co zrobił Rzepecki, pierwszy prezes Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość? Dzień po aresztowaniu ujawnił wszystko. Ujawnił ludzi, pieniądze, adresy, kontakty. I co powiedział Pilecki, prawda, określając postawę Rzepeckiego? Powiedział, że za to, co zrobił Rzepecki, prawdziwi Polacy powinni mu napluć w twarz. Czyli Pilecki okazał się niezłomnym właśnie człowiekiem, niezłomnym żołnierzem. I jeszcze jedna tylko uwaga. Nie powinniśmy, drodzy Państwo, ograniczać terminu żołnierzy wyklętych, niezłomnych do tych, którzy walczyli w lasach. Do tych, którzy z bronią w ręku przeciwstawiali się sowieckiemu okupantowi. Często słyszę, że Pilecki nie był żołnierzem wyklętym. Otóż to jest nieprawda. Właśnie on przez postawę swoją, przez swoją postawę żołnierza wyklętego przez komuny, niezłomnego, jak najbardziej zasługuje na to miano.
Ja należę do tej grupy, która preferuje jednak określenie tych wielkich bohaterów Polski żołnierzami niezłomnymi. Tutaj będę polemizowała z Tadeuszem. Pamiętajmy, że mamy trafić do młodego pokolenia i do młodego pokolenia powinniśmy trafić, podkreślając tą niezwykłą cechę, jaką ci ludzie posiadali, właśnie tą niezłomność. Niezłomność charakteru i postaw, niezłomność w bohaterstwie, niezłomność w walce o niezależność, znaczy o wolność i niezawisłość kraju, niezłomność w śledztwie. To jest cecha taka, którą każdy chciałby posiadać, a nie każdy ma. Więc ja preferuję tą nazwę, oczywiście z dodatkiem słowa wyklęci. Oczywiście trzeba takiemu młodemu człowiekowi, który nie orientuje się zbyt dobrze w historii Polski, by tłumaczyć, skąd ta nazwa wyklęci. Pamiętajmy, że pewne grono polskiego społeczeństwa są to ludzie, którzy historię znają, interesują się historią, czytają książki, oglądają filmy, ale szerokie grono tej historii nie zna i do nich trzeba trafiać właśnie takim pozytywnym przekazem, a tym pozytywnym przekazem jest określenie żołnierz niezłomny z dodatkiem wyklęty.
No to w zasadzie się zgadzamy jednak,
no
pani,
tak, to myślę,
pani
że
odwrotność.
Określenia te powinny być stosowane zamiennie bądź uzupełniająco jedne drugimi, prawda?
To może niezłomny wyklęty.
Tutaj było natomiast cenne świadectwo naszego słuchacza. Pokazywało to właśnie jego ojciec, sędzia, prawda? Prawnik z wykształcenia, nie chciał iść na współpracę, podobnie pewnie jak większość jego kolegów, prawników, na współpracę. Stąd też brali się właśnie tacy sędziowie, młokosy, którzy po odbyciu kilku miesięcznych bądź kilku wręcz tygodniowych szkoleń przyspieszonych w Moskwie stawali się sędziami, w których jurysdykcji leżało właśnie tak naprawdę podpisywanie się tylko pod wyrokami. Ale coś więcej powiedział nasz słuchacz, że ojciec odmówił, natomiast on był u schyłku swojego życia, Ubecja wróciła represjonować matkę i jego syna. Ja bym chciał zapytać pana doktora Witolda, czy jakby to, czyim był synem, jakoś w tamtych czasach późniejszych już oczywiście odbiło się na życiu, bo nie wiem.
Oczywiście odbijało się przez cały czas, chociaż muszę powiedzieć, że na tle innych dzieci oficerów, które akurat właśnie ostatnio śledziłem, z racji tego, że akurat miałem to szczęście, że mojego ojca zidentyfikowano. Pozostało przecież masę dzieci oficerów, którzy nie zostali jeszcze zidentyfikowani. Dlatego przeczytałem sobie ostatnio, już po piątku zeszłego tygodnia, już przeczytałem, czy poprzedniego tygodnia, przeczytałem sobie to, co pan profesor Jerzy Poksiński, już dziś nie żyjący, napisał o tych oficerach i o tych dzieciach. Rzeczywiście, to są historie no, straszne, można powiedzieć. Ja ze swoim, tylko tym, że nie dostałem się na studia, że zostaliśmy z matką dwukrotnie wyganiani z mieszkania, pozbawieni, że tak powiem, minimum egzystencji do życia. To wszystko jest nic w porównaniu z tym, co doświadczyły inne osoby, które już dzisiaj nie chcą na ten temat mówić. Tutaj pan Tadeusz właśnie powiedział, że ci ludzie, którzy najwięcej ponieśli strat na ciele i na duchu, ci ludzie o tych rzeczach nie będą mówić. Ja uważam, że tutaj obowiązki w tym względzie raczej spoczywają na tych ludziach, którzy tego wszystkiego nie przeżyli. Prawda? Że na nich spoczywały. My jesteśmy teraz w Wielkim Poście. Otóż w Wielkim Poście robimy zawsze sobie rachunek sumienia. Liczymy swoje grzechy. Mnie się wydaje, że najgorszym grzechem, który nas mógłby spotkać, to był grzech zaniechania.
Ja bym może dodał tyle, że rzeczywiście, tak jak mówi pan Witold, no, to nie jest ważne, prawda, skala represji wobec rodziny, no ale jednak jest tak, że można śmiało powiedzieć, że wszystkie rodziny, prawda, naszych żołnierzy no, poniosły konsekwencje, prawda, tych działań. Krótko były nazywane rodzinami bandyckimi, prawda? Bo tak został właśnie określony, nazwany ojciec, prawda? I to spadało na rodzinę. I oni po prostu żyli z piętnem, prawda? A to piętno często też powodowało, że po prostu utrudniali, komuna utrudniała, prawda, wszystko, podjęcie nauki, podjęcie studiów. Ja też może się podzielę taką osobistą refleksją, że no, świetnie wiem dzisiaj, dlaczego mój ojciec nie chciał opowiadać o tych sprawach, nie chciał opowiadać o stalinowskim śledztwie i procesie. I tutaj też jest różnica, prawda? Mówił o represjach ze strony Niemców, o ciężkim obozie w Stutthofie, w którym był, a o Rakowieckiej czy o Wronkach nie. Ale na Rakowieckiej sytuacja była o tyle trudna, że razem z tatą aresztowano po prostu jego żonę, prawda? I przesłuchiwano ich oboje. I no, efekt był taki, że Stanisława poroniła, prawda, w śledztwie, że po prostu ci ubecy wybili, prawda, dziecko. Zresztą ona ledwo w ogóle z tego wyszła, prawda? To jakieś straszne są historie, w jakimś karcerze, prawda? Zalana krwią się znalazła, wrzucona właśnie przez tych bandytów, prawda? Komunistycznych. No i rzecz jasna, ojciec, no, nie chciał wracać do tych spraw, prawda? Nie chciał opowiadać o szczegółach pobytu na Rakowieckiej, no bo po prostu to były przeżycia zbyt traumatyczne, nie do opowiedzenia właściwie historię. No, a Stanisława to taka była z nią historia, że ona nawet przed prokuratorem IPN, prawda, wzywana do rozpoznania tychże ubeków, prawda, żeby IPN mógł śledztwo wobec nich prowadzić. Ona nie powiedziała nic, nie była w stanie po prostu w ogóle rozmawiać na te tematy i trudno się temu dziwić. Stąd też, no, można powiedzieć, że to, co już mówiliśmy, prawda, pewne moje tutaj obowiązki, prawda, wynikające z tej całej sytuacji. To mnie właśnie skłoniło do zajęcia się z tymi sprawami. Najpierw poznania oprawców, prawda, Pileckiego ojca, potem szerzej. Okazywało się, że te nazwiska też pojawiały się, czy sędziów, czy prokuratorów, czy tych ubeków, prawda, w innych sprawach, w innych śledztwach i w innych procesach politycznych. No i z tego zaczęły powstawać, prawda, książki, czyli Bestie 2, Oprawcy. Taka jest geneza, prawda, mojego zainteresowania tematem. A jeszcze jedna uwaga. Pan, który dzwonił do nas z takim osobistym wspomnieniem, i było to bardzo ciekawe. Ja się podzielę też swoim kontaktem właśnie nie tak dawnym z taką ubecką rodziną, a mianowicie w ubiegłym roku, w październiku 2012 roku, pożegnałem na cmentarzu w Warszawie, na Wólce Węglowej, czyli cmentarzu komunalnym północnym, jednego z takich oprawców właśnie ubeckich, wspomnianego już Eugeniusza Chimczaka. To był tak zwany oficer śledczy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który urzędował właśnie na Rakowieckiej. Oczywiście oficerami oni żadnymi nie byli, prawda? To z oficerem polskim to nie miało nic wspólnego. Jednakże właśnie w tych mundurach polskich, prawda, chodzili, co było też wyjątkowo przykre dla więźniów, prawda, że oni mieli też wrażenie, szczególnie na początku śledztwa, że mają do czynienia z oficerami polskimi. Tak czy inaczej, Eugeniusz Chimczak był chowany właśnie na cmentarzu warszawskim. Zresztą to dosyć ciekawe, bo jak ja się o tym dowiedziałem, dostałem telefon z zakładu pogrzebowego od pani, która mówi, że zna moje teksty, zna moje książki, i tam właśnie wyczytała nazwisko Eugeniusza Chimczaka. Jak do niej zadzwoniła rodzina tegoż pana, to ona oczywiście skojarzyła, prawda? No, może być tylko jeden chyba Eugeniusz Chimczak w Warszawie. No i rzeczywiście, prawda? I ci ludzie chcieli, żeby pochować, prawda, Eugeniusza Chimczaka i to do tego jeszcze z honorami, prawda? Tam oni planowali jakiegoś trębacza, jakąś laudację w ogóle, prawda, na cześć denata. I co zrobiła ta pani? Ta pani powiedziała, że nie, ja nie pochowam Eugeniusza Chimczaka. I ciekawe jest uzasadnienie tej całej sprawy. No, ona powiedziała tejże rodzinie, no, że ona nie może pochować zbrodniarza komunistycznego. No. I dla niej tak samo by nie pochowała zbrodniarza niemiecko-nazistowskiego. Dla niej to jest, prawda, zbrodniarz pozostaje zbrodniarzem. Przekazała sprawę do innego zakładu pogrzebowego, który się zgodził pochować owego Eugeniusza Chimczaka. I też ciekawy dalszy ciąg tej historii jest, to mianowicie ja tam pojechałem, rzecz jasna, prawda, po tym telefonie, bo właśnie ta pani, która odmówiła pochówku, no, znała dokładnie, prawda, miejsce i godzinę. Natomiast rodzina w ostatniej chwili zmieniła ową godzinę, po prostu przyspieszono tenże pogrzeb, więc ja już byłem po całej uroczystości, ale do czego zmierzam? Tu będzie teraz clue programu. Podszedłem już po uroczystości pogrzebowej do starszej pani, myśląc, że jest to, no, zapewne żona owego komunistycznego zbrodniarza, owego oprawcy, i nie pomyliłem się, to była pani Stanisława Chimczak. I tak się wahałem, co zrobić. No, w końcu podszedłem do niej i mimo, że to nie było zbyt proste też dla mnie, no bo Eugeniusz Chimczak torturował zarówno rotmistrza Pileckiego, jemu wyrywał paznokcie, ale też znęcał się nad moim ojcem, prawda? Więc no w ogóle rozmowa z takimi ludźmi nie jest, nie należy do przyjemności, ale ja jednak podszedłem i zadałem mi krótkie pytanie. Czy pani sobie zdaje sprawę, co pani mąż robił po wojnie? I ciekawa była reakcja pani Stanisławy Chimczak. Ona, powieka jej nie drgnęła, w ogóle zero emocji, odpowiedziała tak. Jeżeli pan zadaje takie pytania, interesuje mnie, kim pan jest, ale jeżeli pan zadaje takie pytania, to musi być pan synem jakiejś bandyty. A my po wojnie robiliśmy porządek z takimi bandytami. Więc to właśnie pokazuje, prawda, jak z jednej strony bezkarność tych ludzi, prawda, ale też sposób myślenia. Raz, że Eugeniusz Chimczak właśnie nie poniósł żadnej winy za swoje ewidentne zbrodnie. No? A z drugiej strony to myślenie, prawda, resortowe, ubeckie przechodzi na rodziny. Prawda? Ja podejrzewam, że takich rodzin jest dosyć dużo w Polsce i że te rodziny uważają właśnie swoich, prawda, ojców czy dziadków za bohaterów wręcz, prawda, że oni są bohaterami, że racja była po ich stronie, prawda, że to oni mieli, mieli rację, że oni walczyli, prawda, o wolność, pokój, demokrację z tymi bandytami, prawda, czyli Polacy, polscy patrioci to są do dziś bandyci, prawda, a tamci bohatersko tutaj nieśli czerwony sztandar.
Dobrze, ja też się podzielę taką osobistą refleksją, nawiązując do tego świadectwa, tego telefonu będącego świadectwem oraz wypowiedzi pana Witolda i Tadeusza. Moi dziadkowie, babcia i dziadziuś byli żołnierzami Stanisława Sojczyńskiego, Warszyca, legendarnego, niezłomnego, zamordowanego przez komunistów strzałem w tył głowy, twórcy konspiracyjnego Wojska Polskiego. Dziadziowie moi działali w okresie okupacji niemieckiej, później wyjechali na ziemie odzyskane, bo wiedzieli, że gdy zostaną na terenie, na którym wcześniej działali razem z Warszycem, no to spotka ich więzienie i pewnie kula w łeb. Mówiąc tak bardzo dosadnie. Dziadziowie myśleli, że Ubecja ich nie znajdzie. Niestety po iluś tam latach, bodajże po 6 latach, jednak dopadła ich Ubecja i dziadkowie byli nakłaniani do tego, żeby zapisać się do spółdzielni rolniczej. Dziadek nie chciał, trwał w swoim uporze, w związku z czym został ukarany dwukrotnie spaleniem całego mienia. Dziadek był rolnikiem. Był rolnikiem i miał jakiś tam już jakiś dorobek. Wszystko zostało spalone, rodzina w zasadzie głodowała i tylko pomoc sąsiadów spowodowała, że jakoś przetrwali. To nawiązując właśnie do tego, że no, Ubecja wszędzie każdego, jak chciała, to odnalazła. Tutaj nawiązując do Ubeków, chcę powiedzieć tutaj w Radio Maria, że istnieje, że żyje jeszcze jeden, znaczy żyje pewnie jeszcze wielu, ale o jednym wiemy, jest to Józef Kędziora. Józef Kędziora, Jerzy Kędziora, oczywiście. Jerzy Kędziora, który był oprawcą z Rakowieckiej, który martretował pułkownika Niepokulczyckiego, również majora Hieronima Dekutowskiego Zaporę oraz innych niezłomnych żołnierzy, charakteryzował się wyjątkowym bestialstwem. On żyje, proszę państwa, i mieszka na Brudnie, na ulicy Tadeusz Pomóż mi, pamiętasz może?
Ale niestety w tej chwili
nie pamiętasz, tak?
Nie pamiętam. Ale niedaleko cmentarza Brudnowskiego.
Tak, więc pan ten ma się bardzo dobrze, żyje mu się chyba całkiem też nieźle z tej ubeckiej emerytury. W każdym razie chcę tutaj powiedzieć, może to też do niego dotrze, że my o tym wiemy, że mieszka na Brudnie.
Nie sądzę, żeby on słuchał Radia Maryja.
Ale może sąsiedzi, raczej... może sąsiedzi powiedzą.
Innych rozgłośnia, może tylko...
Ja myślę, że słuchają.
Rzeczywiście jest to postać, no to jest jeden z ostatnich takich krwawych, żyjących ubeków, a jego rola była szczególna, ponieważ on nawet nie prowadził śledztwa, on nie był oficerem prowadzącym, tylko jego wzywano wyłącznie po to, żeby bił, lał i katował, prawda? I znana jest relacja żyjącego do dziś akowca Wacława Sikorskiego, który rozpoznał w Kędziorze, Jerzym Kędziorze, swojego oprawcy i właśnie on go tak potraktował, prawda? Miał oficera prowadzącego, który był nawet sympatycznym panem właśnie w mundurze Wojska Polskiego, prawda?
I tam zasada sobie, dobrego i złego policjanta.
Dobry,
tak?
Zły ubek, prawda? Mm-hmm. I sobie rozmawiali, prawda, na różne tematy. Natomiast ten właśnie prowadzący mu powiedział w pewnym momencie, no ty się nie przyznajesz, ja się nie będę z tobą pierniczył. Zaraz tutaj poprosimy kapitana Jerzego Kędziora i jemu nikt nie odmówił zeznań. I Kędziora zaczął pierwsze przesłuchanie Wacława Sikorskiego od tego, że tak mu po prostu przyłożył, że do dziś pan Sikorski donosi aparat słuchowy, bo mu po prostu uszkodził, prawda? Uszkodził mu słuch. To jest też przyczynek do tego, jaki jest sprawa Kędziory, do tego, jaki jest ten tak zwany wymiar sprawiedliwości w dzisiejszej Polsce. Jego przestępstwa chciano umorzyć, prawda? Mimo że to jest długa lista, prawda, różnych zbrodni, bo on był, tak jak mówiłaś, na Rakowieckiej, ale był też, urzędował też w tajnej willi bezpieki w Miedzeszynie pod Warszawą i tam też wsławił się wyjątkowym okrucieństwem, ale nasze sądy stwierdziły, że no niestety nie mogą nic mu zrobić, ponieważ nie żyją ofiary Kędziory. Okazało się szczęśliwie, że jest pan Wacław Sikorski, który jak usłyszał, to czym prędzej się zgłosił. Wiedział, że ja jeszcze żyję przecież. To Kędziora właśnie. Kędziorę znam z dawnych czasów. A dlaczego go znał, prawda? Na ogół tych nazwisk też to jest ten problem, że więźniowie nie pamiętali nazwisk oprawców, ale tutaj właśnie mówił ten prowadzący śledztwo. Jak nie powiesz, przyjdzie zaraz Kędziora, stąd zapamiętał nazwisko, no i potem skojarzył go po zdjęciach, prawda? I tylko dzięki jednej osobie, czyli Sikorskiemu, ofierze, prawda, tego Kędziora, w ogóle ten proces mógł być prowadzony. No tak wygląda ściganie zbrodniarzy komunistycznych w dzisiejszej Polsce. Właściwie nie są ścigani i te zbrodnie nie są w żaden sposób ukarane. Kilka osób poniosło minimalne zresztą konsekwencje, a podkreślę tylko, że są to wyłącznie ci tak zwani oficerowie śledczy. Żaden sędzia i prokurator stalinowski nie poniósł żadnej winy w III Rzeczpospolitej, ale to są właśnie sprawy środowiskowe, to są sprawy towarzyskie. To jest niestety często tak, że syn musiałby sądzić
ojca.
Mhm. I to jest dramat dzisiejszych czasów, ponieważ wymiar sprawiedliwości nie został w żaden sposób rozliczony. Tutaj muszę niestety skrytykować Adama Strzembosza, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, który kiedyś stwierdził, że wymiar sprawiedliwości sam się oczyści. No niestety się pomylił, prawda, w swojej szlachetnej naiwności, można powiedzieć, prawda, bo on miał nadzieję, że rzeczywiście tak się stanie, natomiast cały salon wtedy podchwycił, prawda, no świetnie, prawda, nawet Adam Strzembosz to mówi, no to tak zostawmy już te sprawy, no i do dziś są zostawione. I konkluzja, no po prostu zbrodniarze komunistyczni nigdy już w Polsce nie poniosą żadnej kary.
To ci zbrodniarze, o których tutaj wszyscy mówimy, oczywiście są pełni buty bezczelności. Byłem na paru procesach takich właśnie oficerów, młodszych oficerów, którzy tam w tych czasach, kiedy przesłuchiwali mojego ojca, mieli tam po 20 parę lat. Żadnej ekspiacji z ich strony, tylko buta, zasłanianie się niepamięcią
i wiekiem, prawda?
I tchórzostwo.
No to jest
swoiste, tak, połączenie tchórzostwa z butą. To przecież cechy zarówno Niemców w czasie wojny, jak komunistów. Swoista taka charakterystyka człowieka. Tchórz butny, prawda? To jest przerażające.
Ja bym dodał nie tyle, że rzeczywiście ja myślę, że taki Wacław Sikorski, o którym mówiliśmy, czy szereg innych ofiar, prawda, tychże stalinowców, czy właśnie z bezpieki cywilnej, czyli z UB, czy z bezpieki wojskowej, czy informacji wojskowej, która była jeszcze bardziej najgorsza, a pana ojciec, prawda, był w rękach owych właśnie oprawców z informacji wojskowej, czyli czysto sowieckiej służby, prawda, zarządzanej na początku wyłącznie przez Wozniesieńskich, którzy mieli tylko polsko brzmiące nazwiska, ale byli właśnie Sowietami skierowanymi tutaj do walki z Polakami. Ale co chcę powiedzieć? No, prawdopodobnie, no, mogę mówić za siebie i za pana Sikorskiego, prawda? My byśmy odpuścili sobie, gdyby ci ludzie byli w stanie okazać skruchę, prawda? Gdyby powiedzieli przepraszam, że represjonowali, prawda, naszych ojców,
nawet
prawda?
Mówią, że byłem młody i głupi. Co byłoby właściwie takim stwierdzeniem...
Okolicznością łagodzącą, mimo
tak,
wszystko.
Oczywiście.
Ale jak nie ma żadnej skruchy, no to prawda...
No nie ma przebaczenia.
Nie ma przebaczenia. Nie
może być
prawda?
Jesteśmy chrześcijanami. Skrucha, pokuta jest tym warunkiem sine qua non do tego, żeby można było myśleć o przebaczeniu.
Jedyne, co nam zostaje, to właśnie mówić o tych sprawach, pisać, prawda? Przypominać, że wobec też właśnie niestety, rozkładu naszego wymiaru sprawiedliwości, który nie jest w stanie skazać tych ludzi, no to jedyną rzeczą jest właśnie przypominanie, prawda?
I nie zaniechanie aktywności.
To szczególnie
o dobro trzeba walczyć, prawda?
To szczególnie ważne dla młodego pokolenia, żeby pokazywać im, że zbrodnia równa się kara, prawda? Że nie może być zbrodni bez kary.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Czy można jeszcze się włączyć
tak,
do rozmowy?
Prosimy.
Na antenie?
Kto mówi?
Maria z Rzeszowa.
Słuchamy pani Mario.
Już można mówić, tak?
Tak, tak.
No, nie będę już zajmowała czasu. Oczywiście pozdrawiam, doceniam. Piękna audycja, wspaniała. No, historia dla nas wszystkich. Ja nie przeżyłam wojny, nie przeżyłam tych strasznych rzeczy, ale jedna konkluzja, jeden wniosek mi się nasuwa, tak może na koniec, na podsumowanie jak gdyby tej audycji. Że to są jednak rzeczy straszne, bo jeżeli jest wina i ona pozostaje bez kary, jeżeli człowiek nabroi, jeżeli tak strasznie w życiu morduje, bije i maltretuje ludzi i ma takie straszne na swoich rękach rzeczy, krew, nieszczęścia ludzkie i to pozostaje zupełnie nieukarane, zupełnie to tak zostaje, mało, on żyje dobrze, on jako kat ma piękną emeryturę, ma piękny dom, mieszka w stolicy, jest otoczony jakimiś dobrami, a inny jego człowiek, jego ofiara, ledwo koniec końców wiąże, a zresztą chociażby i od strony moralnej, od strony etycznej. To są rzeczy wręcz, no wprawdzie jesteśmy katolikami, mówimy przebaczenie. Przebaczenie tak, ale przede wszystkim najpierw, zanim się przebaczy, to najpierw trzeba uregulować te sprawy i dokonać jakiegoś zadośćuczynienia i ponieść zasłużoną winę, za tą winę ponieść karę. Dla mnie osobiście słucham tej audycji i mi się płakać chce i jestem przerażona, że jednak tyle było naszych w końcu i Solidarność, i była prawica, i takie były rządy, i takie. Czyż naprawdę nie można było tych ludzi ukarać? To oni powinni chodzić po śmietnikach i grzebać, i głodni być. To oni, a nie ich ofiary. To kaci dzisiaj słyszę na Powązkach, no ale i zasłużonych. Pochowany jest wielki kat, zbrodniarz, komunista, współpracownik z Sowietami, z NKWD. Przepraszam, ale to emocjonuje się od razu, mówiąc o tym, wspominając. Podziwiam Państwa, że tak dosyć spokojnie te tematy omawiacie. Ale to wszystko jest bardzo smutne i bardzo niesprawiedliwe, bardzo niesprawiedliwe. Także ta puenta wynikająca z tej audycji, no, no nie wiem, dla mnie jest to wszystko bardzo smutne i oby takiego skutku nie było, bo każda wina powinna być ukarana, każda. Nie może ujść, bo to jest demoralizujące i tragiczne. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Jeśli można tak króciutko się odnieść, no to ja bym powiedział tak, że no, nie zapominajmy też o tych mordercach z zabiórka, tak zwanych, o mordercach sądowych, prawda? Bo z jednej strony byli ci, którzy właśnie lali, prawda? Którzy wyrywali paznokcie, którzy odbierali słuch, którzy sadzali na noc odwróconego stołka. No, ale byli też ci, którzy właśnie na polecenie polityczne oskarżali, prawda, polskich patriotów, a następnie ich skazywali na kary śmierci. Takim przykładem jest na przykład żyjący do dziś sędzia Stefan Michnik, którego Szwecja odmówiła nam, prawda, jego ekstradycji, a ten człowiek może sobie teraz, prawda, żyć w glorii, w chwale, uprawia sobie ogródek w miejscowości
ślankowej atmosferze. Psala,
tak,
pod
Sztokholmem. I ma czelność mówić, prawda, ekipom telewizyjnym, że przeszłość jest jego prywatną sprawą, ale to jest właśnie wyraz bezradności wymiaru sprawiedliwości, którego obowiązkiem powinno być ściganie Stefana Michnika i sprowadzenie go przed polski sąd. Ale ja myślę, że jednak no nie popadajmy też w taką w dramaturgię, prawda, że są oczywiście sytuacje, o których mówimy, są drastyczne bardzo, natomiast myślę, że przekaz, przynajmniej ja bym chciał, żeby taki przekaz po naszej audycji został, że ta Polska patriotyczna jednak wygrywa, że my stawiamy pomniki bohaterom, że my pamiętamy o nich i pomnik właśnie będzie miał, powtórzę, rotmistrz Witold Pilecki, a nigdy pomnika nie będzie miał prokurator Czesław Łapiński, który go oskarżał, czy sędzia Jan Chryckowian, który go skazał na karę śmierci. Prawda? To są ludzie, którzy odejdą jako zbrodniarze, odejdą, prawda, w pohańbieni. Natomiast nasi bohaterowie... I Stefan Michnik też nigdy nie będzie miał pomnika. Pomniki będą mieli nasi bohaterowie i to jest zwycięstwo, prawda? To jest zwycięstwo prawdy, zwycięstwo Polski patriotycznej i tego już nikt nie odwróci.
Przy czym bez takiego hura optymizmu, no bo to zwycięstwo tak naprawdę nie jest jeszcze osiągnięte. Tak. Jeszcze ten bój cały czas będzie trwał i to się jeszcze nie stało. A pani Marii z Rzeszowa, tylko no, należy powiedzieć, że ta kara, o której tutaj pani wspomina, ich wszystkich prędzej czy później spotka, a my musimy się skupić na jakby przywracaniu odpowiedniego miejsca tym bohaterom, którzy na to zasługują.
Ja wiem też, dowiedzieliśmy się dzisiaj, że w Toruniu powstanie pomnik żołnierzy wyklętych. Chcemy Państwu również przyrzec, że zrobimy wszystko, co jest w naszej mocy, aby na Łączce w Warszawie powstało miejsce godne, miejsce, które będzie godne i będzie opisywało wielkość postaw tych żołnierzy, którzy tam zostali wrzuceni do bezimiennych grobów, czyli tam spotkał ich kres życia. I chcemy, nie wiem, czy to zostało tu powiedziane, chcemy, aby to miejsce, taki jest jak gdyby plan docelowy, aby to miejsce było miejscem wizytacji państwowych delegacji, tak, to ja to chciałam jeszcze raz podkreślić, mimo że Tadeusz to powiedział wcześniej, czyli po prostu miejsce rangi grobu nieznanego żołnierza w Warszawie.
A docelowo na pewno będziemy też walczyć o to, żeby wszystkich zdrajców, morderców, zaprzańców, kolaborantów po prostu wynieść z cmentarza na Powązkach Wojskowych w Warszawie, oczywiście przy zachowaniu wszystkich, prawda, ludzkich,
chrześcijańskich
metod. Ten cmentarz powinien być cmentarzem polskiej chwały polskiego wojska. Tam leżą powstańcy stycznia. Dokładnie, witam, leżą żołnierze. Powstańcy warszawscy, tam leży AK.
39 roku.
Jest kwatera, prawda, batalionu Zośka. Będzie tam bo to walczymy i to zrealizujemy. Będzie tam panteon polski
bohaterów, prawda, narodowych,
tychże żołnierzy wyklętych, niezłomnych, ale trzeba zrobić wszystko, żeby właśnie wszystkich Bierutów, Gomułków i pomniejszych zbrodniarzy, Romkowskich,
i innych komunistów,
Kryżów, Bermanów, żeby po prostu stamtąd wynieść.
Nie tylko z Połoskowskiego cmentarza, ale również z Sokołów, w całej Polsce.
Jeszcze mamy
masa
przestrzeń,
pracy, prawda?
Mamy dużo czasu.
Przestrzeń mamy, w sensie... Polską mamy do zdekomunizowania. Tak, niestety tak. Też postaci właśnie jeszcze pomników wdzięczności Armii Czerwonej, różnych, prawda, ulic, placów, a tak na dobrą sprawę to powinniśmy doprowadzić do tego, że właśnie te rodziny ubeckie, rodziny resortowe powinny finansować teraz ekshumację, identyfikację na łące, prawda? Ponieważ niestety tak nie jest, to musimy zbierać fundusze, musimy zbierać sami, ale taka powinna być prawidłowość dziejowa, prawda? Że to ci zdrajcy powinni teraz,
mordercy
powinni, prawda, odkupić swoje winy, właśnie finansując, prawda,
to byłaby forma zadośćuczynienia, umówmy się.
A póki co pozostaje nam prosić Państwa o to, abyście wspierali nas na tyle, na ile możecie w naszych działaniach. Komunikujcie się za pośrednictwem naszej strony internetowej. To jest www.fundacjalongka.pl, pisane razem, bez polskich znaków. Tam też umieszczamy informacje o bieżącej sytuacji i o naszych dalszych zamierzeniach, także oczywiście za każde dobre słowo czy gest wsparcia jesteśmy bardzo Państwu wdzięczni.
Radio Maria, proszę. Halo?
Proszę czekać. Wkrótce będziesz mógł kontynuować rozmowę.
To może nie tym razem. Proszę, Radio Maria, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Marek Wernik z Warszawy. Jest mi bardzo miło słyszeć moich znajomych na antenie Radia Maria, bo dzięki uprzejmości przedstawicielom Fundacji Łączka, jak i moim znajomym, po raz drugi mogłem prowadzić uroczystości na warszawskiej Łączce. Jest to dla mnie, był to dla mnie ogromny zaszczyt, honor i kontynuacja testamentu mojego dziadka, oficera Wojska Polskiego, mojego ojca, uczestnika powstania warszawskiego, łącznika na Starym Mieście, mojego stryja, który został rozstrzelany na Pawiaku w wieku 19 lat. Panie Tadeuszu, pan wspomniał o Jerzym Ślaskim. Jerzy Ślaski był szefem mojego ojca w Polsce Zbrojnej. Razem mój ojciec pracował z Jerzym Ślaskim w Słowie Powszechnym. Jerzy Ślaski napisał takie piękne słowa, które odczytałem na Łączce i je chciałbym przedstawić, bo one są bardzo ważne. Dziś po upływie przeszło pół wieku. Od tamtych wydarzeń podziw i szacunek musi budzić postawa tych dowódców i żołnierzy Armii Krajowej, którzy mimo tak beznadziejnego położenia nie poddali się. Nie uciekli ze swej ziemi na drugi kraniec Polski, nie wkupili się w łaski nowej władzy, zdradą swych ideałów i swych towarzyszy broni, lecz raz jeszcze podnieśli się do walki już tylko w imię obrony własnej żołnierskiej godności. Ja myślę, że po tylu latach, od momentu 96 roku, kiedy ta książka wyszła, te słowa są nadal aktualne i są bardzo potrzebne. To jest to, co teraz robimy. Od 2004 roku, kiedy się zaczęła, świadomo od 2004 roku, to jest 60. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, kiedy prezydentem Warszawy, przepraszam, był prezydent Lech Kaczyński, dokonujemy ogromnej sztafety pokoleń. Przekazujemy młodym tożsamość historyczną, tą, która jest najważniejsza. Myślę, że takim elementem zwrotnym w tej sprawie było przekazanie testamentu Polskiego Państwa Podziemnego przedstawicielom administracji, wojska, harcerstwa, Biura Ochrony Rządu. To, co robi fundacja, to, co robią ludzie życzliwi, gorliwi patrioci, to jest właśnie kontynuowanie testamentu Polskiego Państwa Podziemnego, kontynuowanie testamentu tych ludzi, którzy zostali zamordowani na Rakowieckiej, wrzuceni do bezimiennych dołów, zamordowani strzałem w tył głowy poprzez powieszenie, poprzez rozstrzelanie. My jesteśmy im to winni. My jesteśmy im to winni. I myślę, że taką postacią też, która przywracała tą pamięć ideowo, bezinteresownie, bez poklasku, był świętej pamięci Wojciech Ziembiński. Człowiek, który był na każdej manifestacji patriotycznej, na każdej uroczystości. I to jest takie coś, co mnie bardzo w tych wszystkich uroczystościach i w pracy i w tym, kiedy myślę o swojej rodzinie i o tych ludziach, którzy zostali zamordowani, jest bardzo ważne. Bo dzisiaj nie przypominamy tych nazwisk. Gdzieś tam zapominamy. Robimy, ale gdzieś one nam nie towarzyszą. I ważne jest to, żeby ideę tych ludzi przypominać, mówić o tym. To jest bardzo ważne. Jeśli ksiądz pozwoli, chciałbym oddać, żeby to właśnie było taką sztafetą pokoleń, chciałbym na koniec oddać głos mojemu ojcu, żeby on na koniec powiedział parę słów od siebie. Chciałbym szczęść Boże wszystkim słuchaczom i chciałbym pozdrowić ciebie, Beata, Paweł i pana Tadeusza i księdza.
Dziękujemy.
Halo.
Prosimy.
Panie Tadeuszu, ja chciałem na pana ręce złożyć wyrazy najwyższego szacunku. To, co pan robi, to, co pan pisze, to, co pan mówi, to nie trzeba lepszego pomnika panu wspaniałemu ojcu. Takich Polaków cenimy. Pana ojciec, nie będę mówił, bo wiadomo, kim był, przynajmniej dla mnie, pamiętam go doskonale. To był wielki Polak i pan należy do tego pokolenia. Ja też się zaliczam, choć pan jest młodszy, które darzy szacunkiem, naszym obowiązkiem jest pamiętać o korzeniach rodzinnych. Pan to czyni na co dzień i jest najwyższe słowa uznania. Natomiast chciałem powiedzieć, że to, co się dzieje, o tym, co dzisiaj państwo mówicie, to jest stosunek władzy do szeroko pojętej historii. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz, żeby cała Polska wiedziała. Byłem na mszy świętej dzisiaj, 47 w katedrze. Byłem przed Pałacem Prezydenckim, oddając hołd uczestnikom tym, co zginęli w katastrofie. I co zrobił Urząd Prezydencki? Niech cała Polska wie. Wystawiono wielki ekran, żeby zagłuszyć tą uroczystość i cały czas nadawano film o 15-lecie NATO. To jest, proszę państwa, hańba. I to uczynił prezydent Rzeczypospolitej, którego ojciec był żołnierzem Armii Krajowej 6. Wilejskiej Brygady, pseudonim KOR. Znałem Zygmunta Komorowskiego. Pracował w redakcji Kierunków, a ja pracowałem z Jurkiem Szlaskim w WTK, gdzie żeśmy wówczas starali się walczyć o prawdę historyczną. To były lata, kiedy cenzura dzwoniła i mówiła, żeby pisać o ruchu oporu, a nie o Armii Krajowej. Nie było mowy, żeby napisać choć jedno zdanie o żołnierza wyklęty. Jeszcze ostatnie zdanie. Jurek świadomie użył tego stwierdzenia, to trzeba powiedzieć, bo mu się to należy, żołnierzy wyklętych. Bo wiedział, że jego obowiązkiem jest oddanie hołdu swojemu dowódcy, majorowi Orlikowi, Bernaciakowi. A to było niemożliwe w ogóle. Dopiero w 1989 roku oddał Czesi hołd swoim towarzyszom broni z Kedywu i od Orlika na łamach, kiedy w kolejnych numerach tygodnika Solidarność użył tego stwierdzenia żołnierze wyklęty. Cześć i wieczna chwała żołnierzom wyklętym. Pamiętajmy, że byli to spadkowiercy wojska Polskiego Państwa Podziemnego. większości żołnierzy Armii Krajowej i NSZ-u. Jeszcze raz dziękuję Radio Maryja za te wspaniałe patriotyczne audycje. Oddaję hołd całej redakcji i oddaję wszystkim cześć, którzy służą tej wielkiej sprawie. Szczególnie ważna jest polska młodzież, ta, która się zaangażowała na Łączkę. Mógłbym długo na ten temat mówić, bo temat jest niezmiernie ważny. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Bóg zapłać, dziękujemy, pozdrawiamy również, pozdrawiamy serdecznie. Czas naszej audycji dobiegł końca i może ten głos taki też ważny, podsumowujący. Czyli jeszcze po jednym zdaniu, bo zwykle ostatnie zdanie należy do naszych gości. Podsumowania, bardzo proszę.
Tak naprawdę tak dużo zostało dzisiaj powiedziane w ciągu tej audycji, że trudno to podsumować jednym zdaniem. Natomiast myślę, że warto zakończyć pozytywnie i przede wszystkim myśleć o tym, co samemu ja mogę zrobić dla sprawy, dla idei, dlatego żeby kraj, w którym żyję, stawał się lepszy, żebym mógł go traktować jako wspólnotę, nie patrzeć na innego Polaka jak na jakiegoś swojego wroga, który chce coś zabrać, tylko starać się naśladować te postawy właśnie tych żołnierzy niezłomnych, wyklętych, bez względu na to, jak ich nazwiemy, liczy się to, kim oni byli i jacy oni byli. I starajmy się po prostu wypełnić ten testament, który oni nam pozostawili i pozostawić po sobie kraj lepszy.
Dziękuję bardzo. To pan Paweł Polkowski.
Ja chciałabym bardzo podziękować za wszelkie głosy wsparcia z kraju i zagranicy, bo to świadczy o tym, że to, co robimy, interesuje ludzi na całym świecie i naprawdę jest dla nas wielką motywacją oraz wielką motywacją do działania i postaramy się nie zawieść oczekiwań tych, którzy w nas tą nadzieję pokładają.
Pani Beata Sławińska.
Pułkownik Łukasz Ciepliński, gdy był wyprowadzany z celi śmierci na egzekucję 1 marca, to jest właśnie dzień rozstrzelania na Mokotowie 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. On powiedział coś takiego, bardzo ważne słowa. Mam nadzieję, że prawda i idea Chrystusowa zwyciężą. Ja mam wrażenie, że i prawda, i idea Chrystusowa w Polsce zwyciężają. Dodam jeszcze słowa generała Fildorfa. Wy nas nigdy nie pokonacie. I rzeczywiście tym myślę zakończę.
I Polska się o nas upomni
i my się upominamy o Polskę.
To pan Tadeusz Marek Płużański, syn Tadeusza Płużańskiego, współpracownika rotmistrza Witolda Pileckiego, a na koniec pan dr Witold Mieszkowski, syn zamordowanego przez komunistów komandora Stanisława Mieszkowskiego.
No, na zakończenie chciałbym wrócić na tą polską Łączkę i życzyć nam wszystkim, a przede wszystkim dzieciom tych, które tam pochowamy po raz pierwszy, i wnukom, żeby cała 300-osobowa kompania pierwszych obywateli Rzeczpospolitej została godnie tam pochowanych. I to niekoniecznie musi być 27 września. Jeśli nie zdążymy z wspaniałą, nową polską Łączką, no to będzie rok później, ale za to godnie i uroczyście.
Dziękuję bardzo. Obywatelskie inicjatywy w walce o prawdę historyczną w Polsce to temat rozmów niedokończonych. Dziękuję naszym gościom, dziękuję także Państwu, którzy telefonowali do studia, a już teraz proszę o telefony wyłącznie do modlitwy, do komplety. Modlitwa na zakończenie dnia.